29 osób zalogowanych, a więc jest kworum, które pozwala nam w pełni prowadzić sesję. Będziemy postępowali zgodnie z porządkiem obrad dostarczonym Państwu wraz z informacją o zwołaniu sesji i uzupełnionym porządkiem o punkt 4a, czyli projektem uchwały 1082 w sprawie wywołania planu na ulicy Babimojskiej. W ten sposób zrealizowaliśmy pierwszy punkt, otwarcie sesji. Punkt drugi, komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych, pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego i Grzegorza Steczkowskiego. Jednego z panów poproszę tutaj. Ponadto w tym punkcie chciałbym poinformować, że do Rady Miasta wpłynęło zawiadomienie wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie wystąpienia do wojewody wielkopolskiego w związku z powtarzającym się naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym przez prezydenta miasta Poznania oraz rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu. O tym zresztą informowałem Państwa już na poprzedniej sesji i w związku z tym dzisiejszy porządek sesji jest uzupełniony właśnie o ten projekt, poprawiony tak, żeby nie było już wątpliwości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie komunikaty? Jeszcze jeden komunikat. W sobotę 5 czerwca będą się odbywały dni otwarte Urzędu Miasta, połączone z możliwością zwiedzania sali sesyjnej i prezentacją systemu głosowania również. Dlatego Państwo radni są proszeni o zamknięcie na klucz szuflad na swoich miejscach lub zabranie z nich wszelkich przedmiotów. To zresztą jest informacja dla Państwa radnych na co dzień, że te szuflady albo niech będą puste, albo niech Państwo je zamykają na klucz, bo bardzo często tam jest bardzo dużo różnych rzeczy, a nie są zamknięte i dostęp do nich jest swobodny. W punkcie komunikaty chciałbym też Państwa poinformować. Pan Marek Pietrzyński, radny gminy Czerwonak, chciał przedstawić Państwu swoje stanowisko i stowarzyszenia, które reprezentuje w sprawie spalarni śmieci. Zgodziłem się, żeby w punkcie komunikaty to stanowisko przedstawił. Bardzo w formie oświadczenia oczywiście. Bardzo proszę pana Marka Pietrzyńskiego, zresztą naszego kolegę z pierwszej kadencji, bo był też radnym miasta Poznania, przypominam Państwu.
Dziękuję panu przewodniczącemu za udostępnienie mi dzisiaj możliwości do zwrócenia się do państwa z takim pewnym oświadczeniem. Na ręce pana prezydenta i pana przewodniczącego, którego chciałem zgłosić, oto treść tego oświadczenia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie prezydencie miasta Poznania, w związku z podjętą przez pana decyzją w dniu 15 kwietnia bieżącego roku ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych zwaną spalarnią, będącego częścią projektu systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania realizowanego w Poznaniu przy ulicy Gdyńskiej na terenie elektrociepłowni Karolin należącej do spółki Dalkia S.A. w imieniu mieszkańców gminy Czerwonak, przede wszystkim mieszkańców miejscowości Kozie Głowy, zwracam się dziś, tu i teraz do organów samorządowych miasta Poznania z gorącą prośbą o ponowne zweryfikowanie ustaleń dotyczących lokalizacji planowanej budowy spalarni. Wiadomym jest, że przy wyborze lokalizacji zastosowano technikę z możliwych dostępnych, polegających na porównaniu słabych i mocnych stron możliwości i ograniczeń. W celu analizy zasadności, przydatności i dostępności lokalizacji przeprowadzone badania oparto na metodzie analizy wielokryterialnej zastosowaniu matematycznego modelu porównawczego. Z wziętych pod uwagę kryteriów techniczno-prawnych, terenowych, ekologicznych, komunikacyjnych i logistycznych oraz społecznych i ekonomicznych, trzem z nich, technicznym, prawnym i ekonomicznym, nadano wyższe wagi od pozostałych, co przesądziło o wyborze lokalizacji w rejonie EC Karolin. W doborze tych kryteriów zabrakło mi jednego z najważniejszych kryteriów, będącego istotą ochrony środowiska, stanowiącego jego najwyższą wartość, którą jest człowiek, wraz z jego egzystencjonalnymi potrzebami. Decydenci jakby zapomnieli, że fundamentem ochrony środowiska jest człowiek, któremu wszystko inne powinno być podporządkowane. Mam wrażenie, że warunki życia ludzi żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanej budowy spalarni nikogo nie interesują przy planowanej tej inwestycji publicznej. Mam wrażenie, że w ferworze kryteriów ekonomicznych i technicznych w pogoni za zyskiem pominięto czynnik ludzki, któremu tego rodzaju dobra mają służyć, a nie szkodzić, co najmniej nie pogarszać istniejących warunków życia, zwiększając ryzyko utraty zdrowia czy życia. Człowiek powinien być w centrum całego życia gospodarczego, ekonomicznego i publicznego, zachodzących w nim przemian, traktowany podmiotowo, nieprzedmiotowo. Tymczasem w myśl przysłowia, że cel uświęca środki, za wszelką cenę forsowany jest wariant najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym i technicznym przy zmarginalizowaniu racji ekologicznych i społecznych. Ponieważ jako funkcjonariuszowi publicznemu sprawującego z wyboru społecznego zaufania mandat radnego gminy Czerwonak bardzo głęboko na sercu leży dobro naszej wspólnoty samorządowej, gorąco apeluję po raz kolejny do Państwa, zwracając się do Waszych sumień, Panie Prezydencie, Radni Miasta Poznania, apeluję do Was, zrozumcie mieszkańców gminy Czerwonak, wyrażający wolę życia w zdrowych, niepogarszonych warunków życia. Odłóżcie na moment normy, plany, terminy, przestańcie liczyć pieniądze. Zrozumcie nasze racje, chciejcie się nad nimi raz jeszcze pochylić. Nie wierzę, że obojętnie przejdziecie wobec sygnałów pochodzących z opinii wielu lekarzy leczących mieszkańców Koziegów, zwracającej uwagę na niepokojący ich zdaniem wzrost zachorowań, przede wszystkim wśród dzieci, na choroby związane ze złym krążeniem dróg oddechowych czy pokarmowych spowodowanych emisją do atmosfery zanieczyszczeń odorowych pochodzących z centralnej oczyszczalni ścieków, jak również tonami pyłu i spalin emitowanych do powietrza przez setki samochodów ciężarowych dziennie i tysiące pojazdów osobowych tkwiących w gigantycznych korkach na drodze wojewódzkiej I-196, to jest ulica Gdyńska. Nigdzie w Europie, proszę Państwa, nie znajdziemy podobnych lokalizacji w takiej samej konfiguracji, gdzie na niewielkim obszarze działają obok siebie w niedalekiej odległości od terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej, zbiorowego zamieszkania około 12 tysięcy ludzi, aż 3 tak duże zakłady należące do obiektów szczególnie niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Proszę mi wskazać drugą taką lokalizację w Europie tego rodzaju zakładów o tej wielkości, o identycznej wydajności przemysłowej wytwarzanego produktu, skupionych na tak małym obszarze odległych 900 metrów od zabudowań osiedli mieszkaniowych. Rada Gminy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Czerwonak podjęły inicjatywę skierowanym w dniu 15 bieżącego miesiąca do Pana Prezydenta apelu, w którym zwracamy się o pochylenie raz jeszcze nad kwestią wyboru lokalizacji spalarni, zapraszając Pana Prezydenta do Czerwonaka, aby porozmawiać po ludzku, z szacunkiem, jak człowiek z człowiekiem, w ramach międzysąsiedzkiej solidarności, we współpracy i wspólnej egzystencji, o możliwym innym rozwiązaniu lokalizacji dla budowy spalarni niż planowana obecnie przez miasto Poznań. Nie znam odpowiedzi Pana Prezydenta na to zaproszenie. Myślę, że chyba skorzysta z tego zaproszenia. Jesteśmy wystarczająco zdeterminowani dochodzić naszych praw, Dlatego nie odstąpimy w walce o dobro człowieka, o jego naturalne prawo do życia w godnych i zdrowych warunkach ekologicznych. To jest moim, jak i jako radnego i człowieka, to obowiązkiem. Na dzień dzisiejszy wystąpiliśmy jako Stowarzyszenie Ekologiczna Gmina z odwołaniem od decyzji pana prezydenta z dnia 15 kwietnia 2010 roku wydanej w sprawie ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy spalarni, kierując je do samorządowego kolegium odwoławczego w Poznaniu, w którym wskazujemy naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego w procedurze postępowania administracyjnego prowadzonego przez pana prezydenta w temacie spalarni. Przekażę ten dokument panu przewodniczącemu rady celem umożliwienia zapoznania się zainteresowanym radnym. Pismem również z dnia 22 marca złożyłem jako radny gminy Czerwonak skargę do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie dotyczącym ochrony środowiska, dokumentując je odpowiednimi pismami i opiniami, w tym lekarskimi, o stanie zdrowia mieszkańców Koziegłów, którego treść wcześniej również przekazałem panu przewodniczącemu Rady Miasta Poznania. W przygotowaniu jest wystąpienie do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Pragnę podkreślić, że w tych działaniach nie ustąpimy. Będziemy składać odwołania do wszystkich instancji uczestniczących w procesie decyzyjnym dotyczącym tematu spalarni, który dziś jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, na realizację tego przedsięwzięcia. Naszym celem jest zablokowanie tej inwestycji publicznej w wybranej lokalizacji na terenie elektrociepłowni Karolin, którego konsekwencje będą z pewnością niekorzystne dla wszystkich stron tego postępowania. Bardzo liczę, że dzisiejsze wystąpienie z niniejszym oświadczeniem przemieni sumienia pana prezydenta i radnych miasta Poznania, którzy raz jeszcze zweryfikują swe wcześniejsze decyzje o wyborze lokalizacji spalarni i uwzględniając racje społeczne mieszkańców gminy Czerwonak, którzy największe poniosą koszty jej budowy i następnie funkcjonowania, dla dobra wspólnego, dla nas wszystkich, rozważą inne rozwiązanie lokalizacyjne dla tego przedsięwzięcia. Z wyrazami szacunku, Marek Pietrzyński, radny gminy Czerwonak. Ten mój apel, proszę Państwa, do Was jest skierowany na zasadzie takiej, że chcielibyśmy, abyście raz jeszcze naprawdę, rzetelnie, po ludzku podeszli Państwo do tej sprawy. Odłóżmy te wszystkie, raz jeszcze się powtórzę. Nie negujemy technicznych spraw ekonomicznych, wiadomo, ale czy tylko rząd zysku ma wyznaczać egzystencjonalne warunki mieszkańców? Czy to będą Poznania, czy to będzie sąsiednich gmin? Raz jeszcze pochylcie się na tym, panie prezydencie, naprawdę. Bardzo o to proszę w imieniu mieszkańców gminy Czerwonak. Dziękuję raz jeszcze i przepraszam, że może przedłużyłem, panie tak przewodniczący, bo miałem 10 minut. To bardzo przepraszam i raz jeszcze apeluję o przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że zmieścił się pan znakomicie w czasie. Dziękuję za tą wypowiedź. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych chciałby... Dziękuję bardzo. Treść tego oświadczenia oczywiście będzie dołączona do protokołu i do zapoznania się wszystkich Państwa radnych. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję. Zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego oświadczenia. Przed rozpoczęciem sesji nikt z Państwa radnych nie zgłosił chęci wygłoszenia oświadczenia, więc zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Projekt uchwały PU 1053/10 w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030. Przypominam, że ten projekt został przedstawiony na poprzedniej sesji i zamknęliśmy go przed skończeniem pierwszego czytania. W związku z tym komisje, które opiniowały ten projekt, miały prawo jeszcze zgłosić do tego swoje uwagi. Głos oddaję teraz panu prezydentowi. Pan prezydent Tomasz Kajzer, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dokument, który przedstawiliśmy Państwu przy projekcie uchwały dotyczącej strategii rozwoju miasta Poznania, uwzględniał wiele zmian, które wpłynęły do nas w czasie konsultacji społecznych pomiędzy przedstawieniem projektu, wstępnego projektu uchwały strategii rozwoju miasta Poznania pod koniec stycznia, a przedstawieniem Państwu projektu uchwały na początku marca. W stosunku do projektu uchwały, który przedstawiliśmy Państwu na początku marca, w wyniku dyskusji na komisjach, a wszystkie komisje Rady Miasta opiniowały projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, wpłynęło szereg uwag dotyczących tak samej strategii, jak i, co warto podkreślić, kwestii okołostrategicznych. Myślę, że wszyscy mamy poczucie, że dyskusja była potrzebna i wiele uwag i wniosków, nawet jeśli nie znalazło przełożenia bezpośredniego zmiany treści samego dokumentu, to dotyczyło i na pewno wpłynie na sposób działania, kierunki działania naszego samorządu. Natomiast odnośnie zmian, które wprowadziliśmy do projektu strategii w wyniku dyskusji i uwag zgłaszanych na poszczególnych przesłuchaniach komisji, proponujemy tytułem autopoprawki wprowadzenie zmian, które Państwo macie w asystencie radnego. Tych poprawek jest w części merytorycznej 82 autopoprawki, w części redakcyjnej to jest łącznie 45 autopoprawek. Ja nie będę czytał ich wszystkich, zostały one formalnie przekazane do protokołu. Państwo macie je w asystencie radnego, jak już powiedziałem. Natomiast jednak pozwolę sobie najważniejsze poprawki merytoryczne bardzo krótko omówić. Jakie to są zmiany? Będę omawiał je bardzo skrótowo, odnosząc się do poszczególnych programów. Państwo możecie śledzić ten zapis w ramach materiału, które macie w asystencie radnego. W programie akademicki i naukowy Poznań wpisaliśmy wśród mierników łączną wielkość budżetów gmin metropolii. To była jedna z uwag zgłoszonych, aby patrzeć na rozwój metropolii, ale także to, co dotyczy całej metropolii poprzez pryzmat nie tylko budżetu miasta Poznania, ale i wielkości budżetów wszystkich gmin metropolii. Następnie w ramach Akademickiego Nowego Poznania mieliśmy w celu programu podniesienie jakości kształcenia na poziomie szkół średnich. Tu rozpisaliśmy na poziomie szkół, na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. To obejmuje szkoły średnie, ale była wola, by wyraźnie zaakcentować, iż celem naszym nie jest tylko skupienie się na uczelniach wyższych, ale uwzględniając fakt, iż jakość nauczania, rozwój Akademickiego Poznania zależy już od nauczania na poziomie wcześniejszym, zaznaczenie wyraźne, że już na poziomie gimnazjalnym widzimy potrzebę współpracy z uczelniami wyższymi naszych szkół samorządowych poznańskich. W ramach planowanych działań i projektów zmiana kolejności, to była jedna z Państwa uwag, aby najpierw mówić o wspieraniu działań uczelni poznańskich, podnoszeniu jakości kształcenia, a potem mówić o budowie wizerunku Akademickiego Poznania jako najlepszego miejsca do studiowania w Polsce. Z aktywizacji obszarów wokół trzeciej ramy, zamiast realizacja PPP w zakresie programu, zapis liczba projektów zrealizowanych w formule PPP, to jest konkretny miernik. W ramach bezpiecznego Poznania i wrażliwego Poznania, w celu pośrednim, który dotychczas brzmiał, rozwój kapitału społecznego i budowanie spójności społecznej, poszerzyliśmy go i brzmi obecnie rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. W ramach dalej programu Bezpieczny Poznań w odniesieniu do problemów przeciwdziałania bezprawnemu przebywaniu cudzoziemców na terytorium RP wykreśliliśmy pozostały zapis trudniący się nielegalnym handlem ulicznym, nierządem, żebractwem. Sam fakt nielegalnego przebywania jest wystarczający do podejmowania działań przeciwdziałania temu. Poszerzyliśmy zakres powiązania programu Bezpieczny Poznań z innymi programami strategii. Uwagi bardziej o też porządkowym, ograniczenie przestępczości, a nie stopnia przestępczości, jeżeli poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, a nie miasta, to jest oczywiste. W programie Czysty Poznań wśród potencjalnych źródeł finansowania dopisaliśmy Fundusz Ochrony Środowiska. W programie Kulturalny Poznań, kiedy mówimy o rozbudowie, modernizacji i wykorzystaniu istniejących infrastruktury, w tym miejskich jednostek kultury, dopisaliśmy także Instytut Wiolinistyki imienia Henryka Wieniawskiego. I w punkcie dotyczącym budowania i kreowania tożsamości Poznania Poznaniaków dopisaliśmy kolejny podpunkt o treści, przywrócenie na mapie historycznej miasta miejsc pamięci narodowej, w tym w szczególności Fortu VII. W wyniku tej korekty oczywiście zmienia się kolejność pozostałych punktów. W ramach metropolitalnego Poznania, w ramach efektów realizacji programu mieliśmy zrównoważony rozwój metropolii i obszaru metropolitalnego. Tu słuszna uwaga, iż metropolię traktujemy jako obszar metropolitalny. Metropolia to miasto Poznań i gminy wchodzące w skład obszaru metropolitalnego. Stąd zapis nowy, zrównoważony rozwój, spójność funkcjonalna i przestrzenna metropolii. I oczywiście w ramach mierników nie średni czas podróży między ośrodkami metropolitalnymi, ale średni czas podróży do innych ośrodków metropolitalnych. Do mierników dopisaliśmy, to już mówiłem wcześniej, wielkość wspólnego budżetu metropolii Poznań. Natomiast, i tu jest w tym momencie zmiana w stosunku do treści, to Państwo macie, to jest dzisiejsza poranna uwaga, wykreślamy jednak sprawność działań instytucji metropolii Poznań. To nie jest miernik czytelny i tu zgadzamy się z uwagą dzisiejszego poranka, iż to nie jest właściwe, czyli to ulega wykreśleniu. W ramach Mieszkajmy w Poznaniu, w głównych zadaniach, zamiast przygotowania analizy prawnej możliwości poręczenia przez miasto tytułu dla absolwentów uczelni wyższych, zdecydowany bardziej zapis, wypracowanie rozwiązań umożliwiających poręczanie kredytów przez miasto dla absolwentów uczelni wyższych. W punkcie dotyczącym ułatwienia zamiany mieszkań komunalnych, uzupełnienie zamiany i pozyskiwania mieszkań komunalnych. Ponadto w Mieszkajmy w Poznaniu, i to jest istotna zmiana merytoryczna, prowadziliśmy główne zadanie o treści, przygotowanie programu udostępniania mieszkań wymagających własnych nakładów inwestycyjnych na modernizację, rewitalizację oraz podpunkt E, rozwój TBS-ów. Czyli wprowadzamy TBS-y, to była odpowiedź na pytanie dotyczące problemów ludzi o nie najniższych dochodach, a więc nie mieszkania socjalne i nie na tyle wysokich, aby byli oni w stanie zakupić mieszkanie na rynku komercyjnym. I w powiązaniach Mieszkamy w Poznaniu oczywiście dopisanie powiązania z polityką parkingową. Duże zmiany dotyczą programu Poznań Wrażliwy Społecznie. One zasadniczo dotyczą wzmocnienia działań dotyczących seniorów, zwłaszcza ze zmianą nastawienia, z podejścia tego standardowego, w którym przede wszystkim podkreślamy kwestię wsparcia dla osób mniej sprawnych, poprzez zwiększenie profilaktyki i działań wspierających osoby w wieku senioralnym w zakresie profilaktyki zdrowotnej i utrzymania dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej w dłuższym okresie czasu. Stąd też w samej genezie programu dopisujemy, nie jak było, dotychczas było, program skupia się na 4 kluczowych obszarach, tu wpisujemy, program skupia się na 5 kluczowych obszarach i ten 5 obszar brzmi, cytuję, oraz wsparciu i aktywizacji społecznej seniorów. Następnie w genezie to rozszerzamy i wprowadzamy zapis. Mając na uwadze zmiany demograficzne i stale rosnącą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, istotną rolę powinno odegrać wykorzystanie potencjału i doświadczenia seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej. Dostrzeżenie starszych mieszkańców miasta i ich aktywny udział w życiu społecznym przekłada się na większość programu strategii miasta Poznania. I ten zapis jest wyciągnięty konkretnie, ponieważ w kilku programach jeszcze wzmocniliśmy zapis dotyczący osób w wieku senioralnym. Skróciliśmy punkt dotyczący wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, zachowując istotę tego punktu. Natomiast poszerzony został punkt planowanych działań i projektów w zakresie seniorów. Tutaj zapis jest rozszerzony i nacisk położony jest na tą pierwszą część, czyli podejmowanie działań, które zwiększają szanse na prowadzenie przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego, niezależnego i godnego życia. Dalsze rozwinięcie macie Państwo w ramach tej autopoprawki. Kolejna zmiana w przestrzeniach w poznańskich osiedlach modernistycznych. Tutaj jest stosunkowo niewielka zmiana dotycząca zabudowy uzupełniającej lokalne centra skupiające funkcje publiczne, usługi, architekturę i zieleń. I tu więcej zmian zapisów nie ma. Przestrzenie dla biznesu. Tu uzupełniliśmy zapis dotyczący planowanych działań do przygotowania oferty nieruchomościowej miasta dostosowanej dla potrzeb przedsiębiorców. Dopisaliśmy, która uwzględniałaby także nowe rozwojowe lokalizacje dla firm już działających w Poznaniu. To jest kwestia firm, które działają w Poznaniu, a będą stały przed kwestią zmiany swojej lokalizacji z uwagi na rozwój miasta i zmianę charakteru terenów, na których dotychczas funkcjonowały, z przemysłowych na inne, w szczególności na mieszkaniowe. Dość dużo zmian dotyczy punktu Rzeka w mieście. W ramach planowanych działań między innymi dopisanie zamiast środek uruchomienie nowego środka transportu publicznego w postaci tramwajów wodnych, zapis uruchomienie nowych atrakcyjnych turystycznie sezonowych połączeń komunikacyjnych na Warcie, tramwaje wodne, statki spacerowe. A więc nacisk na jednak sezonowość i atrakcyjność turystyczną tego instrumentu. W ramach nowych przepraw mostowych Most Berdychowski, Winogrady, Zawady, Kładki Piesze jako w tym, a więc nie jedyne, które mogą być ujęte w ramach programu Rzeka w mieście. Z istotnych uwag, ja nie będę wszystkich czytał, wykreślenie badania zapotrzebowania na przeprawy mostowe. Słuszna uwaga, te przeprawy podstawowe nie budzą wątpliwości. Natomiast dodaje się punkt B, rozważenie możliwości poprowadzenia ogólnodostępnych ciągów pieszych wzdłuż nadbrzeży Warty. I w zakresie północnej części Ostrowa Tumskiego, też jedna z Państwa uwag. Zapis. Zamiast analiza możliwości prawnych komunalizacji terenu północnej części Ostrowa, zapis uporządkowanie systemu własności terenu północnej części Ostrowa. Szerszy zapis, ponieważ dotyczy nie tylko terenów, które możemy skomunalizować. W ramach sportowego Poznania poszerzyliśmy zapis w planowanych działaniach aktywność starania o realizację międzynarodowych imprez sportowych, który przyjął teraz treść aktywność starania realizacji międzynarodowych imprez sportowych, utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu w Polsce oraz zaistnienie świadomości jako międzynarodowego centrum sportu. W sprawie dotyczącej dzieci i młodzieży kształtowanie sportowych nawyków u dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym przy aktywnym udziale placówek oświatowych. To jest wzmocnienie roli szkół. W zakresie, tu Państwo macie uwagi dotyczące tora regatowego Malta. Wykreśliliśmy zapis dotyczący Malty, ponieważ on znajduje swój wyraz w innym programie aktywny wypoczynek w Poznaniu. Tam jest Malta rozwinięta szerzej. I podobnie punkt dotyczący Rusałki, Szczeszynka, Krzyżownik i Kieksza wykreślony z programu Sportowy Poznań, ale w całości znajduje się w punkcie aktywny wypoczynek w Poznaniu, a więc nie jest to wyrzucenie, jest tylko przeniesienie do właściwszego programu. Następne uwagi mają bardziej charakter porządkowy, ja ich nie będę ich szczegółowo omawiał, jeśli chodzi o Sportowy Poznań. Natomiast chciałbym przejść teraz do Turystycznego Poznania. Tutaj w ramach celu pośredniego, zamiast słowa nieszczęśliwego wykreowanie Poznania, zapis konkretny uzyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki poprzez między innymi nowe zadanie, znaczy zmiana zapisu zadania, realizacja programu wspierająca aktywność osób i instytucji zaangażowanych w pozyskiwanie i organizację imprez sportowych. Wykreślenie w ramach produktów turystycznych Festiwalu Malta Poznań dla Ziemi o charakterze kulturalnym i są w innym programie zasadniczo. Zamiast wspieranie rozwoju i promowanie atrakcyjnych produktów turystycznych w zakresie turystyki kulturowej, miejskiej, kreacyjnej, zapis ogólniejszy atrakcyjne produkty turystyczne. Natomiast w treści skupiamy się na trzech rodzajach turystyki, czyli kulturowej, rekreacyjnej i aktywnej, zgodnie z zapisem strategii. Dopisujemy w ramach atrakcji turystycznych osobny punkt rozwój produktów turystycznych w oparciu o istniejące atrakcje Poznania, w tym w szczególności ogród zoologiczny i palmiarnie. To myślę, że można omówić. W ramach wiedzy dla biznesu dopisanie w ramach celów programu nowego zapisu, doskonalenie relacji pracodawca-pracobiorca, etyka w biznesie. To jest podkreślenie problemów etyki w biznesie jako jednego z działań, które widzimy w programie Wiedza dla biznesu. I ulega poszerzeniu punkt dotyczący planowanych działań w ramach Wiedzy dla biznesu o następujący fragment. Program zakłada tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie aktywności gospodarczej, budowanie przyjaznego klimatu dla biznesu oraz propagowanie zasad etyki biznesowej związanej z podmiotowością pracowniczą. Następne zmiany wysokiej jakości edukacji i wychowania. Dopisany podpunkt dotyczący wspierania procesu dydaktycznego przez seniorów w świetlicach szkolnych i terapeutycznych. Znajdujemy kolejny azotrzec seniorów, wykorzystanie ich w ramach działalności wychowawczej. Dopisany punkt współpraca z poznańskimi uczelniami wyższymi zmierzająca do podniesienia jakości zawodowego przygotowania absolwentów kierunków nauczycielskich oraz wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia seniorów w edukacji obywatelskiej młodszego pokolenia. I dodatkowy zapis, dodatkowe działanie, rozwój różnorodnych form edukacji skierowanej do seniorów. I ostatnie zmiany, zrównoważony rozwój transportu. Tutaj zmiany bardziej porządkowe, przedłużenie tras tramwajowych Franowo i Poznań Wschód, a nie Zawady, to jest oczywiste. Dopisanie, budowa parkingu na Miłostowie, to była uwaga zgłoszona na komisji. I w zakresie strona 234, wykreślenie punktu budowa mostu Berdychowskiego i wprowadzenie następujących zapisów. I tu jest zmiana, w skutku, co Państwo macie w treści asystencie radnego, a mianowicie zamiast zamknięcia ram komunikacyjnych, propozycja ostateczna brzmi: zamknięcie ram komunikacyjnych wraz z niezbędnymi mostami oraz budowa mostu Berdychowskiego wraz z elementami ringu Stibena. To odpowiada tak naprawdę charakterowi. Most Berdychowski to ring Stibena, pierwsza ma komunikacji, ma trochę inny zakres i chcielibyśmy wyraźnie to rozróżnić. Postarałem się omówić Państwu najważniejsze zmiany merytoryczne. Całość zmian złożyliśmy do Państwa, jak powiedziałem, jest ich łącznie 82 plus 1, co teraz mnie ustnie. Nie obawiam szczegółowo zmian redakcyjnych. One mają charakter czysto redakcyjny. W dokumencie tak obszernym, przy tylu zmianach, pojawiło się szereg poprawek o charakterze stricte redakcyjnym, więc ich nie będę teraz szczegółowo omawiał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przedstawię teraz opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 8 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Opinia pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania 4 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Opinia pozytywna. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Komisja Samorządowa 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, ja cieszę się na otwartość pana prezydenta na wiele zmian, które zaproponowali radni naszego klubu. Jednak jest to dokument, który, zdajemy sobie sprawę, nie w pełni oddaje wizję miasta, które chcielibyśmy w 2030 roku przede wszystkim doczekać do tej daty i oglądać. Zacznę może od słów krytyki. Mówiąc oględnie, mamy do czynienia z dokumentem, który możemy porównać do planów wieloletnich z czasów PRL-u. Nasza strategia pełna jest nowomowy i niestety pustych słów. Czyta się ją fatalnie. Właściwie jedynie rozdział 12, programy strategiczne, zawiera jakieś konkrety. I można sobie zadać pytanie, czy strategia miasta może być nienudnym dokumentem, którego w większości nie chce się czytać. Jestem ciekawy, ilu tu z nas, Państwo radni, ten dokument przeczytało. Mając nauczycielskie zacięcie, można by było zrobić kartkówkę z wiedzy o tym dokumencie i podejrzewam, że niestety wypadłaby blado. Myślałem, że to jest taka specyfika tego dokumentu, który się nazywa strategia, więc sama nazwa budzi skojarzenia nudności. Otóż nie. Przeczytałem strategię Warszawy-Wrocławia do 2020 roku i muszę powiedzieć, są to bardzo ciekawe, pasjonujące dokumenty. Strategii Łodzi nie znalazłem. Gorsza była strategia Gdańska-Gdyni-Katowic. Do tych najlepszych miejscami będę się w dalszej części wystąpienia odnosił. W naszej strategii wspomina się, że tworzymy ją między innymi dla ludzi młodych. Mówi się o badaniach ankietowych przed podejściem do tworzenia tej strategii. Rzeczywiście, za 20 lat my będziemy pokoleniem senioralnym i praktycznie powinniśmy my generalnie debatować nad tym, jak Poznań ma wyglądać w 2030 roku dla seniorów, bo to będzie dotyczyło ściśle nas. Natomiast resztę programu powinniśmy oddać młodym. I mimo, że w dokumencie jest mowa o ankietach, ubolewam nad tym, że nie ma, przynajmniej w materiałach pomocniczych do strategii, ankiet, które były skierowane do tych młodych ludzi, którzy dzisiaj mają 18-20 lat, a za 20 lat będą naszym pokoleniem. Oni tu będą w większości zasiadać w tej Radzie Miasta. Niestety nie wiem, czego oczekują dzisiejsi dwudziestolatkowie. Mogę tylko wierzyć, że priorytety kulturalne dzisiejszych dwudziestolatków to, by Poznań był centrum churalistyki, by odbywały się festiwale organowe, ale mogę tylko w to wierzyć, nie ma takich badań, przynajmniej dołączonych do tego programu. Tak więc będzie trudno głosować za dokumentem, który tworzymy dla tych, którzy przyjdą po nas. Nasza strategia w niektórych miejscach jest bardzo dokładna. Możemy przeczytać w niektórych wypadkach, co zrobimy do jakiego roku. W innych miejscach zawiera przypuszczenia, fantazje, a może to trzeba zbadać najpierw, ale pozwoliło to, by znalazły się również te miejsca w strategii. Widać, że poszczególne karty strategiczne programu przygotowywali inni urzędnicy, którzy niezależnie od siebie, także widać wyraźnie w tym dokumencie brak koordynacji, brak konsekwencji w zapisach. Każda karta jest tworzona, można powiedzieć, przez indywidualistę. Nie można powiedzieć, że mamy pewien uporządkowany schemat tworzenia wizji miasta. I to, co cieszy, ale z drugiej strony zastanawia, bo niemal w każdej dziedzinie, która została zapisana w strategii, chcemy być centrum Europy. Zapisy są takie: europejskie centrum, międzynarodowe znaczenie Poznania w sieci metropolii i tak dalej, i tak dalej. Otóż proszę sobie wyobrazić, że takich zapisów nie znalazłem ani w strategii Warszawy. No, pewnie gorsze miasto od nas, ani w strategii Wrocławia, też zapewne gorsze. Tam co najwyżej mówi się o centrum regionalnym, ogólnopolskim, no najwyżej w jednym wypadku o centrum środkowoeuropejskim. Cieszymy się oczywiście z naszych ambicji, tylko czy one są uzasadnione, jeśli nawet Warszawa nie pokusiła się o takie zapisy. Być może rzeczywiście Poznań może się o takie zapisy pokusić. Analizując dokument, nie ze wszystkimi mocnymi stronami Poznania można się zgodzić. Nie zgadzam się, że naszą mocną stroną jest dostępność komunikacyjna. Myślę, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. I nie, mimo dzisiejszej obecności tutaj przedstawicieli różnych organizacji, również nie zgadzam się z zapisem, że jest bardzo aktywny udział mieszkańców w organizacjach i stowarzyszeniach. Myślę, że on jest wówczas wtedy aktywny, kiedy coś się dzieje przeciwko mieszkańcom, natomiast nie ma tej aktywności we wspólnym działaniu, kiedy nie ma zagrożenia, mieszkańcy nie aktywizują się. Jednak prawdziwie zdziwiła mnie krytyka 12 lat rządzenia miastem przez pana prezydenta. I to zaproponowana przez pana prezydenta w tym dokumencie. Słabe strony Poznania to gotowy dokument wyborczy dla każdego pana prezydenta przeciwnika w wyborach. Myślę, że to jest po prostu pewność siebie naszego prezydenta, który będzie dożywotnio prezydentem naszego miasta, a i na pewno po nim jego dzieci i wnuki. Gdyby mieszkańcy zapoznali się ze słabymi stronami Poznania z tego dokumentu, to tak uczciwie mówiąc nie powinni wybrać pana na następną kadencję, zwłaszcza, że no, powinni mieć świadomość, że tu już rządzi pan 12 lat. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest pewność siebie, to jest wiara we własny sukces i za to pana prezydenta cenię. Zresztą no, takie są fakty. Podejrzewam, że tak to, jak powiedziałem wcześniej, się skończy. Również jest zapis o zajmowaniu przez Poznań wysokich miejsc w rankingach poziomu życia. Nie wiem, czy był uwzględniany ranking najdroższych miast w Polsce, gdzie sugerowano, że jesteśmy najdroższym miastem w Polsce, ale chyba był również brany pod uwagę, bo były zapisy o analizie na przykład stawek czynszowych w mieszkaniach komunalnych. Czyli mam nadzieję, że również ten zapis był brany pod uwagę. Cele, czyli co chcemy osiągnąć w tym 2030 roku. To jest jedyne miejsce, gdzie byśmy mogli zobaczyć wizję naszego miasta w tym dokumencie. Niestety jest ona bardzo ogólnikowa. Z tego działu pod tytułem cele nie widać miasta 2030 roku. Te cele są bardzo ogólnikowe. Dokładniej możemy zobaczyć miasto w miernikach. Mierniki są bardzo rozbudowane, konkretne i jeżeli dożyjemy, to będziemy mogli i będziemy chcieli, znajdziemy ten dokument, to będziemy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście ta strategia się udała. Chciałbym jeszcze omówić karty strategiczne, bo to tak naprawdę jest tym najdokładniejszym i tym takim rzeczywistym elementem tej strategii. Wyrażam swój podziw dla nazwisk wymienionych w końcu dokumentu, bo rzeczywiście ukłon w stronę wszystkich, którzy chcieli tworzyć ten dokument, ich nazwiska zostały w tym dokumencie wymienione. Ale brakuje mi adnotacji na przykład o wkładzie tych osób w nasz dokument. Chciałbym wiedzieć, które pomysły, które zapisy są autorstwa poszczególnych osób. To by również pozwoliło inaczej spojrzeć na dokument, bo dzisiaj mamy tam kilkadziesiąt osób wymienionych, jak gdyby współautorów strategii, ale generalnie na komisjach były prezentowane właściwie te fragmenty przez urzędników jako autorów czy współautorów. Niestety nie wiemy, jakie zapisy proponowały poszczególne gremia. Co do kart strategicznych programu, ja jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, bo wiele rzeczy, którzy moi koledzy, ja zgłaszaliśmy do tego dokumentu, zostało uwzględnionych i bardzo dziękuję za tą otwartość, bo to też rzadko się zdarza i myślę, że tutaj się należą rzeczywiście duże słowa uznania, że chciano słuchać, że uwzględniano nasze rzeczy, ale od krytykowania jest opozycja i dlatego pozwolę sobie jeszcze trochę dalej, chociaż chciałbym zwrócić uwagę na kartę strategiczną programu Cyfrowy Poznań. Myślę, że to chyba umysły ścisłe pisały, które najbardziej mi odpowiadają, w związku z tym muszę powiedzieć, że ta karta została w moim odczuciu najlepiej opracowana, najkonkretniej i rzeczywiście można ją przeczytać i uznać, że rzeczywiście idzie w dobrym kierunku. Karta Czysty Poznań. Chciałbym taki zapis przytoczyć, który znalazł się w podobnym zapisie we Wrocławiu. Konsekwentnie wysoki standard małej architektury. Mniej brudu, graffiti, hałasu, odchodów, reklamy, żebractwa. Zero tolerancji dla dewastacji. Myślę, że ten cały pół programu Czysty Poznań można było zawrzeć rzeczywiście w takim jednym zdaniu. O co walczysz od dawna? Graffiti, odchody, mimo wprowadzenia akcji w Poznaniu, cater też Poznania, jak widzimy, że poprawy na razie niestety nie ma. Również był taki ciekawy zapis, który na pewno by się pani radnej Kretkowskiej podobał. W strategii Wrocławia cywilizowane współistnienie ludzi i zwierząt. Także to specjalnie dla pani Kretkowskiej wynotowałem. Być może trzeba poszukać, było też krótszych, a jednak bardziej treściwych zapisów, bo to przytoczone przeze mnie jedno zdanie w pełni oddaje to, co byśmy chcieli w Czystym Poznaniu. Oczywiście poza zapisami tymi koniecznymi o spalarni, o zajmowaniu się odpadami. Kulturalny Poznań. Tu mam pewne bardzo dobry zapis o poprawie warunków funkcjonowania bibliotek, usług bibliotecznych. Mowa o galerii Muzeum Sztuki Współczesnej. Tutaj taka ewentualnie wniosek, czy wizja, czy propozycja, że być może taka galeria powinna również znaleźć miejsce na Malcie, bo obok sportu, pamiętajmy, pierwsze igrzyska to sport i sztuka. Być może właśnie trzeba by było znaleźć dla takiej galerii miejsce na Malcie. Centrum Teatru Niezależnego. Pamiętam, jak na Komisji Kultury wszyscy radni obecni przegłosowali, że trzeba najszybciej to zrealizować. My pisaliśmy to w strategii, ale kiedy? Za 20 lat chcemy, żeby powstało to Centrum Teatrów Niezależnych. Do tego czasu teatry mogą przestać istnieć, bo zdaje się, że obecna siedziba Teatru Usta już nie nadaje się do funkcjonowania, a więc nie wiem, czy wpisanie w strategię tego zapisu na 20 lat nie spowoduje raczej zniechęcenia teatrów niezależnych niż ich jakąś nadzieję na szybkie znalezienie miejsca. Adaptacja dawnego kina Olimpia na siedzibę Teatru Muzycznego. My już to robimy. Nie wiem, czy zapis w strategii ma sens, jeżeli jest już to realizowane. Podobnie realizacja projektu Światło i Dźwięk. Z tego co wiem, już w budżecie są pieniądze i już to realizujemy. Podobnie jak budowa ośrodka edukacji teatralnej Łejery. Też już jest to realizowane. Czy wobec tego te projekty, które skończymy rok za rok, jest sens wpisywać w strategię? Bardzo szeroki zakres mamy działań artystycznych miasta. Tylko czy potrafimy te działania nasze, które są, odpowiednio rozreklamować, odpowiednio przedstawić? Bo nie sztuką jest to, co już mówiłem na Komisji Kultury, ukradzenie komuś imprezy. Tak? Łódź miała konflikt, to my wchodzimy jako ten złodziej i kradniemy imprezę. Ale my mamy swoje imprezy. My mamy imprezę, która do niedawna była jedną z najlepszych imprez filmowych, ale myśmy tą imprezę utopili. Mówię o festiwalu filmowym Off Cinema. Zapewne niewielu z Państwa radnych wie, że taki festiwal jest. Kraków nam ukradł tą imprezę, nazwał to Off Camera i jest to jeden z najbardziej po dwóch latach prestiżowych festiwali filmowych w Polsce. U nas Off Cinema gdzieś tam w bocznych salach zamku funkcjonuje. Nie potrafimy tego festiwalu, którego założeniem jest pokazywanie filmów wszystkich, z wyjątkiem filmów kinowych, głównie też kina niezależnego, wypromować. Mało tego, w ostatnim czasie dopuściliśmy do tego, że jest tam pokazywany tylko film dokumentalny, a więc jeszcze bardziej ograniczenie tego festiwalu. Ale to jest tylko przykład. My jako miasto myślę, że nie potrafimy zadbać o to, co mamy, a często patrzymy z pożądaniem na imprezy innych miast. Myślę, że najpierw trzeba zacząć od tego, co my mamy, a mamy naprawdę bogate oferty, tylko nie potrafimy ich sprzedać. Zupełnie nie rozumiem zapisów strategii wymiana kulturalna z Niemcami. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje w obecnej wersji, ale w tej pierwszej wersji wymiana kulturalna z Niemcami. To co? Nie będziemy się z nikim innym już wymieniać? Tylko z Niemcami? No, nie we wszystkich, ale w niektórych działach kultura niemiecka jest bardzo ciężka kultura i powiedzmy szczerze, wolałbym trochę też kultury z innych krajów. Także nie rozumiem tego zapisu, nie wiem, czy on nadal funkcjonuje, czy został wycięty. To tylko w pierwotnej wersji. Dobrze, przepraszam. Ale w ogóle funkcjonowanie takiego zapisu, nawet w tej pierwotnej wersji, no jest niezrozumiałe, ale dobrze, że został w porę ten zapis wyrzucony. Utworzenie pracowni badań Poznań dwudziestowieczny. Ten zapis jeszcze chyba jest. Pytanie, dlaczego tylko dwudziestowieczne? Dlaczego nie chcemy zrobić pracowni badań, no tego, co się w ogóle w Poznaniu działa na przełomie jego istnienia. Do metropolitalnego Poznania to, co już wielokrotnie mówiłem, karta aglomeracyjna PK. Jeżeli my ją wdrożymy dzisiaj i to na koszt miasta i Unii Europejskiej, a nie będzie to zewnętrzny operator, to za 20 lat PK najprawdopodobniej będzie już kompletnie technicznym. W ogóle już nikt nie będzie, będą się śmiali, jak ktoś wyciągnie taką kartę, bo podejrzewam, że czy na odcisk palca, czy na inne rzeczy już będzie to funkcjonowało. Dopóki zapewne to wdrożenie powinno być tutaj określone datą, bo mówienie w aspekcie 20 lat chyba jest nie na miejscu. Obywatelski Poznań. Bardzo, bardzo dobre dwa zapisy, które chciałbym zwłaszcza dzisiaj na nie zwrócić uwagę. Diagnozowanie i ewentualne zapobieganie potencjalnym konfliktom społecznym w mieście i aglomeracji. Wiemy, że teraz tego nie robimy, ale czy to znaczy, że w momencie uchwalenia strategii, czyli jeżeli uchwalimy ją dzisiaj, to znaczy, że już teraz będziemy diagnozować i no, nie będzie takich problemów, jak chociażby z dzisiejszym uchwaleniem planu. Zapis wspaniały, tylko czy jesteśmy gotowi do realizacji? Następny punkt. Stałe informowanie mieszkańców Poznania o działaniach władz samorządowych. Bardzo dobre, ale w jakiej formie? Czy nie, w formie, która dzisiaj nie zdaje egzaminu gazetki, czy to jednak planujemy trochę na lepszym poziomie? Ja rzuciłem taki pomysł na Komisji Kultury, by może zastanowić się nad telewizją samorządową. Telewizją, która by właśnie transmitowała wydarzenia kulturalne, a jednocześnie informowała mieszkańców. Być może, myślę, że z pieniędzy, które mamy na promocję, spokojnie by starczyło, żeby również ta telewizja mogła satelitarnie nadawać i właśnie powodować, że Poznań miałby szansę być centrum, europejskim centrum, bo byśmy wszystkie nasze imprezy, które no są gdzieś tam w zakamarkach organizowane, mogli prezentować przynajmniej Europie. Takie przemyślenia w sprawie Poznań wrażliwy społecznie. Myślę, że w tych wszystkich działaniach, które tutaj słusznie zostały zapisane, chociaż można było to bardziej konkretnie zapisać, brak moim zdaniem zapisu o tym, że te działania możemy realizować wspólnie z Kościołem katolickim. Przecież Kościół katolicki może oddziaływać na młodzież, również na sytuację rodzin w swojej parafii. Nie wiem, dlaczego Poznań wrażliwy społecznie zupełnie pomija rolę Kościoła. Kościół to nie instytucje społeczne, ale myślę, że w takich działaniach jest to jednak bardzo poważny i pożądany partner. Brakuje tego zapisu. My mamy zapis wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo i słusznie. Wrocław poszedł może chyba za daleko, ale chciałbym, żebyście Państwo no, tą wizję Wrocławia też znali, bo w pewnym etapie również chcielibyśmy by Poznań tą drogą podążał w pewnym etapie, przynajmniej mieszkaniowym. Wrocław dzieli rodziny na te aktywne i patologiczne i różnicuje pomoc i działanie dla rodzin aktywnych i patologicznych. Generalnie bardziej chcą pomagać rodzinom aktywnym. My w przypadku Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już wspominaliśmy to przy tym dokumencie, a również będziemy chcieli zachęcać pana prezydenta do skopiowania być może programu z Ostrowa Mieszkania dla Zaradnych. Jest to program nagrodzony, program już realizowany. Szanowni Państwo, po tym, co możemy oglądać, czy w Nadolniku, czy na Fabrycznej, w tym, co się dzieje w budynkach socjalnych, myślę, że być może trzeba rozważyć również tę drogę. Poznańskie osiedla modernistyczne. Jest taka karta. Nie bardzo w ogóle rozumiałem na początku zachwytu nad tymi osiedlami spółdzielczymi, że to jest jakiś ewenement architektoniczny, że warto to zachować. No, nie będziemy przecież burzyć, tam są właściciele, to są ludzie, którzy tam mieszkają od wielu lat i nikt nie chce ich wyrzucać. Ale brakuje mi jednoznacznego określenia trwałości tych budynków. Po wybudowaniu mówiło się, że trwałość budynku spółdzielczego jest 40 lat. Dzisiaj mówi się, że dłuższa, ale nie określa się trwałości tych budynków. Przy strategii na 20 lat myślę, że dając kartę o osiedlach modernistycznych należałoby przynajmniej skonsultować ze spółdzielniami, jak długo, jaka jest trwałość budynków spółdzielczych, bo to też ma znaczenie w strategii. To też ma znaczenie dla nas, czy my będziemy musieli zastanowić się jako miasto, co dalej, jeśli w którymś momencie trwałość tych budynków się skończy, czy na tyle jesteśmy spokojni, że te budynki przetrwają jeszcze 100 lat. Brakuje mi też zapisu w przypadku poznańskie rynki i pracy takiego jednoznacznego o tym, że będziemy dbać o ład przestrzenny. To na pewno czytając ten dokument z tego wynika, ale to jest bardzo dużo zdań i rzeczywiście trzeba najpierw dwie strony przeczytać, żeby móc to stwierdzić, że chyba tak. Ale brak tego jednoznacznego zapisu o ładzie przestrzennym wydaje mi się, że powoduje, że potem różne rzeczy w mieście powstają. Inwentaryzacja problemu zagrożenia czytelności i sprawności przestrzeni publicznych odpowiednio do obszaru. Dokumentacja mapowa, fotograficzna, opis. To jak, to do tej pory nie robiliśmy tej inwentaryzacji, a jeżeli planujemy to w strategii, to kiedy? Ankiety społeczne, badanie oczekiwań mieszkańców i turystów w zakresie sposobu angażowania przestrzeni publicznych. To teraz dopiero w strategii, dlaczego tego nie robimy wcześniej? Miasto na rynku mieszkaniowym. W każdej strategii każdego dużego miasta w Polsce jest ten zapis i u nas on na szczęście też jest. A więc przeciwdziałanie migracji z dużych miast do tych gmin ościennych. I to również dotyka nas. I jest taki zapis, ale niestety jest brak konkretów. Jakie podejmiemy działania, żeby ta migracja mieszkańców z Poznania do gmin ościennych była mniejsza. Ja przypominam, do tej pory raczej zniechęcamy mieszkańców do osiedlania się w Poznaniu, ponieważ no, chociażby plany zagospodarowania dla Szczepankowa, gdzie właściwie na 18 lat unieruchomiliśmy jakiekolwiek budowanie mieszkaniowe poprzez zapis o zakazie budowy szamp, a Aquanet, jak wiemy, nie zamierza na razie robić tam inwestycji. A więc tutaj oczekujemy konkretnych zapisów, jak zatrzymamy mieszkańców w Poznaniu. To, co już mówiłem na komisji, miasto na rynku mieszkaniowym. Myślę, że jest to niedopuszczalne zapisy w strategii, która jednak powinna być odrobinę konkretnym dokumentem. Co my tutaj mamy? Główne zadania w wymienionych projektach. Ad 1. Poręczenia kredytów dla absolwentów. Podpunkt A. Przygotowanie analizy prawnej możliwości poręczenia przez miasto kredytów dla absolwentów uczelni wyższych. Punkt C. Opracowanie analizy ryzyka wdrożenia projektu. No przepraszam bardzo, albo zapisujemy rzeczy przemyślane, które wiemy, że zrealizujemy, albo zapisujemy rzeczy, które dopiero będziemy analizować. Ale to za chwilę może się skończyć na tym, że po nieprzejściu punktu A, czyli analiza prawna, która stwierdzi, że nie możemy poręczać kredytów absolwentom, ten punkt wypadnie. I tak samo jest z punktem drugim, trzecim, czwartym. No nie może być zapisany punkt, że chcemy coś zrobić, a podpunkt A, analiza, czy da się to zrobić. Jeżeli jest zapis w strategii, to musi być to punkt, który się da zrobić. Jeżeli zapisujemy coś, że chcemy dopiero analizować, to ja mogę z rękawa wrzucić tutaj kilkadziesiąt takich projektów. I też skończymy na etapie analizy. Tutaj żeśmy na komisji mieli pewne uwagi do punktu ustalenie możliwości współpracy miasta z gminami ościennymi celem prowadzenia wspólnej polityki mieszkaniowej. Jeżeli stricte zrozumiemy ten zapis, że będziemy się dogadywać z gminami ościennymi, gdzie co budujemy, no to zapis o tym, że jesteśmy przeciwko migracji nie bardzo pasuje. No ja rozumiem ten zapis bardziej o obsłudze mieszkaniowej mieszkańców niż o tym, że będziemy wspólnie mówić, gdzie będziemy co zabudowywać. Wrocław w ogóle ma dział taki w swojej strategii pod tytułem zahamowanie egzodusu mieszkańców. I myślę, że to jest również ważny temat dla naszego miasta. Ale jeszcze raz powtarzam, bardzo cenne są zapisy o tym, że będzie analizowana wysokość czynszów w mieszkaniach komunalnych, a więc w zależności od tego, ile mieszkańcy mogą zapłacić. Jest to bardzo dobry zapis i tutaj oczywiście ten zapis popieramy i cieszymy się, że taki zapis też się w tym dokumencie znalazł. I znowu tutaj mamy koncepcje i programy funkcjonalne w karcie przestrzeń dla biznesu, tereny poprzemysłowe. Chciałoby się w takim dokumencie już wiedzieć, że jest to wszystko zrobione, a nie dopiero jesteśmy w etapie analiz. Rozwój terenów maltańskich. Wrocław zapisał w programie do 2020 w ramach komunikacji gondole wodne i napowietrzne, czyli też niestety poszedł w fantazję albo stety. W związku z tym musimy my się też zdecydować. No ja się cieszę o tym zapisie z tramwajami wodnymi, bo przypominam Państwu, że tramwaje wodne w mieście Poznaniu bodajże chyba pierwszy raz pojawiły się w Głosie Wielkopolskim. To był gdzieś rok 98 czy 7. I tam była pierwszy raz ta propozycja i minęło już sporo, bo 11 lat nie zrobiliśmy nic w tym kierunku, a generalnie zapisaliśmy w strategii, w ciągu tych 20 lat te tramwaje wodne będą. No cieszę się, że tutaj pan prezydent uwzględnił nasze postulaty z komisji, że jest to jeden z wariantów. Ja mogę wobec tego dorzucić następny wariant, ponieważ chcielibyśmy, żeby dojazd do Ter Maltańskich przez Maltę był jak najszybszy, szczególnie z Chartowa, to na przykład rozważenie kolei linowej z Chartowa do Ter Maltańskich poprzez Maltę, tak? I punkt A, analiza opłacalności, jak się nie uda, to nie będzie, tak? Ale to oczywiście na zasadzie podobnych zapisów o analizie. Ale być może jest to zapis, który warto rozważyć, ponieważ no wszystko zależy, czy lepiej na Chartowie budować pływalnię dzielnicową, czy lepiej, żeby mieszkańcy z Chartowa bardzo szybko docierali do Term. No to już jest kwestia rachunku ekonomicznego. Można oczywiście inne. Cieszę się z dwóch zapisów w sprawie rozwoju terenów maltańskich, gdzie w 1999 roku przy uchwalaniu pierwszego studium wnioskowałem o modernizację trasy kolejki Maltanka, o przedłużenie tej trasy, gdzie wnioskowałem o budowę skansenu parowozów oraz innych zabytkowych pojazdów transportu szynowego. Wówczas 13 chyba głosów było za, pan prezydent i większość rady była przeciw. Cieszę się, że po 11 latach ten zapis znalazł się w strategii. Jestem bardzo wdzięczny, bo rzeczywiście kolejka z prawdziwego zdarzenia, bo rzeczywiście skansen parowozów i innych pojazdów wąskotorowych, myślę, że Maltę ożywiłby. Także z tego bardzo się cieszę. Cieszę się ze strategii Malty w wielu elementach, chociaż też wnioskuję o zastanowienie się nad tym, by w tym kompleksie wodnym, kompleksie i pływackim, i wioślarsko-kajakarskim być może rozważyć pojawienie się stadionu lekkoatletycznego, który by zamknął cały ten kompleks. Stadion można budować na ratę, a więc najpierw płytę boiska z bieżnią, później trybuny, bo ostatnio uczestniczyłem na przykład w meetingach na Golęcinie razem z treningiem żużlowców. No mogę powiedzieć, że no nie pasują te dwie dyscypliny w sąsiedztwie i zupełnie przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych w sąsiedztwie stadionu żużlowego nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast rozbudowanie kompleksu sportowego na terenach maltańskich spowodowałoby przy akademikach Politechniki Poznańskiej, że ten teren by rzeczywiście zyskał. Wiemy, że niewiele nam brakowało do Igrzysk Młodzieży. Między innymi jedno z pytań było o stadion lekkoatletyczny. Mogę przypuszczać, że te 3-4 głosy zabrakły, dlatego że nie było z prawdziwego zdarzenia, nie ma w Poznaniu stadionu lekkoatletycznego. A więc pomyślenie, tym bardziej, że stadion lekkoatletyczny służy również innym sportowcom do treningów, także można się zastanowić nad realizacją takiego projektu w przypadku Malty. Natomiast generalnie strategia Malty jest do przyjęcia i nie jest najlepsza. Również w przypadku rzeki w mieście rażą mnie te projekty, których podpunkt A jest analiza możliwości, badanie zapotrzebowania. No, są to projekty, które nikt nie zbadał, a więc jeżeli idziemy tym torem, to proszę też tą kolej linową zapisać, a po analizie się ją wykreśli. No, jest za dużo punktów, które dopiero wymagają analizy zapotrzebowania. Ja jednak, wolimy jakoś bardziej konkretne zapisy. Zmierzając do końca, chociaż nie, jeszcze tutaj coś będzie. Turystyczny Poznań. Nie wiem, czy został zapisany Fort VII i fortyfikacje. Został, to był wniosek z Komisji Kultury, bardzo dziękuję. Nie wstydźmy się jako miasto Fortu VII. Ja odnoszę wrażenie, że cała polityka miasta, która w tej chwili jest, to jest wstyd, że był Fort VII. Albo wstydzimy się tego, nie chcemy pokazywać. Ja rozumiem, że nastawiamy się na turystę niemieckiego i pewno on nie jest zachwycony oglądaniem Fortu VII, ale również przyjeżdżają inni turyści, którym warto pokazać. Jest to kawał naszej historii, a przede wszystkim szacunek dla naszych przodków, którzy być może wtedy nie opracowywali strategii miasta, bo walczyli po prostu o naszą wolność. I nie może być tak, że Fort VII jest zapominany, że Fort VII znajduje się w takim stanie, jak się znajduje. To powinno być miejsce, o które powinniśmy dbać. I ten szacunek się temu miejscu należy. Także cieszę się, że ten zapis się znalazł. Brakuje mi w turystycznym Poznaniu, tamten zapis jest w innych miejscach, ale w turystycznym Poznaniu wydaje mi się, że powinniśmy wyraźnie zapisać rewitalizację Śródki. Most Cybiński był pewnym etapem. I nie może być tak, że turysta przechodzi Most Cybiński i trafia na Śródkę, która wygląda tak, jak dzisiaj wygląda. Ta rewitalizacja musi zostać jak najszybciej dokonana, jeśli chcemy być atrakcyjnym miastem dla turystów, a nie pokazywanie tego, co dzisiaj tam jest. Chociaż na pewno wiele dobrego się na Śródce stało i to dzięki panu prezydentowi, za co dziękuję. Zapis w biznesie. Mamy wiedza dla biznesu. Nie wiem, czy to bardziej w tym, czy bardziej w innym, ale zwróciłem uwagę na bardzo kategoryczny zapis wrocławskiej strategii. On mi się bardzo spodobał. Być może to tylko podoba się Prawu i Sprawiedliwości, ale zacytuję ten zapis. Bezwarunkowa, wręcz obsesyjna ochrona sfery gospodarczej przed wymuszeniami korupcyjnymi, szybkie i zdecydowane reakcje prawne połączone z ostracyzmem towarzyskim. Myślę, że takiego zapisu nie ma w przypadku biznesu, a jest to niezwykle ważne na 20 lat naszego dalszego funkcjonowania. Jeśli chcemy miasta takiego, o jakim marzymy, to myślę, że podobny zapis, którego nie ma w naszej strategii, powinien się znaleźć. Jest to przesłanie, pamiętajmy, dla też następnych pokoleń. Oświata. Co ciekawe, w strategii oświatowej, czego Wrocławia, której nie ma u nas, a myślę, że jest to dość ciekawy temat, chociaż na pewno niebezpieczny, tak? Bo Wrocław rozróżnia ucznia, któremu się chce uczyć, od ucznia, który nie chce się uczyć. I jak gdyby rozdziela ofertę edukacyjną miasta dla ucznia, który chce się uczyć i dla ucznia, który się uczyć nie chce. My tutaj napisaliśmy, oni sugerują wręcz rozdzielenie takich uczniów. Jest to temat niebezpieczny, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, uczeń, któremu nie chce się uczyć, a chodzący do klasy z uczniami, którym chce się uczyć, obniża poziom całej klasy. I to we Wrocławiu zauważono i o tym otwarcie się mówi. U nas jeszcze nie, raczej mówimy o tym, o edukacji dla wszystkich bez wyjątku. Jest to pewnie jeszcze dzisiaj nie do zapisania, ale być może to powoduje, że nasi absolwenci aż w takim stopniu jak w innych miastach nie wygrywają olimpiad przedmiotowych. Być może. Natomiast z drugiej strony oparcie szkół o rodziców nie ma zupełnie w polityce oświatowej o udziale rodziców, rad rodziców w budowaniu oświaty. To zostało zupełnie w tej strategii pominięte. Nie wiem, czy dotychczasowe doświadczenia spowodowały, że nie chcemy, żeby rodzice się nam do szkół mieszali. Nie wiem, jaki jest powód tego braku zapisu. Czy stwierdzenie, że poziom funkcjonowania szkół wspólnie z radami rodziców jest wystarczający. Natomiast wszystkie miasta generalnie przy oświacie podkreślają bardzo wysoką rolę rodziców w procesie kształcenia. Że rodzic jest elementem szkoły, że rodzic, dyrekcja, rada szkoły są to te najważniejsze elementy w szkole. U nas w naszej strategii tego nie ma. Praktycznie nie ma mowy o rodzicach w ogóle. Mało tego, brakuje mi w naszej strategii w ogóle wzmianki chociażby o innych podmiotach prowadzących szkołę niż miasto. Generalnie na Komisji Oświaty wielokrotnie mówiliśmy o tym, jesteśmy otwarci na podmioty, które chcą prowadzić, zwłaszcza szkoły publiczne. Tego zapisu w strategii nie ma. I to, o co walczę już od wielu lat, a zostało to pięknie zapisane w strategii Warszawy. Nie ma sportu bez sportu szkolnego. Dzisiaj już tutaj ukłon w stronę pana prezydenta. Zapis zdawkowy, ale o tym, że sport szkolny powinien kształtować sport ogólny w Poznaniu się pojawił. Natomiast brakuje nam strategii kształcenia sportowego. Dzieci powinny móc w szkole mieć możliwość trenowania sportu, który chciałyby uprawiać, ale po ukończeniu szkoły podstawowej powinny mieć możliwość dalej uprawiania, przynajmniej w gimnazjum, bo zakładamy, że po gimnazjum dziecko powinno trafić do klubu sportowego, jeśli chce uprawiać sport już wyczynowo. Ale dziecko w szkole podstawowej i gimnazjum powinno być do tego sportu przygotowywane przez miasto. Tych zapisów nie ma. Nie ma zapisów łączących oświatę ze sportem. W Warszawie taki zapis się pojawił i on jest dosyć ciekawy. Konieczne jest zbudowanie spójnego systemu sportu i rekreacji w środowisku młodzieży opartego na bazie wszystkich placówek miejskich. Powinien on obejmować uczniowskie, szkolne i międzyszkolne kluby sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, szkoły sportowe i szkoły z klasami sportowymi. Jest to zapis konieczny. Widać, że pewno też nie mają jeszcze tego programu, ale są o krok do przodu, bo zauważyli, że jest to konieczne. My niestety jeszcze tej konieczności nie widzimy. Dzisiaj tracimy pieniądze, dajemy możliwość powstawania szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, ale jest brak konsekwencji. Dzieci w podstawówce trenują piłkę ręczną, a mogą trafić do gimnazjum w ich pobliżu zamieszkania, gdzie mogą uprawiać zupełnie inną dyscyplinę sportu, na przykład pływanie. No nie o to chodzi, żeby marnować ten potencjał, który jest wykorzystywany w szkołach podstawowych. Myślę, że też brakuje czegoś, o czym się mówi w tej chwili w Polsce. Myślę, że brakuje w przypadku szkół zapisu o wychowaniu patriotycznym. Być może jeszcze do niedawna ten temat był niemodny, ale dzisiaj wydaje się, że taki zapis jako przesłanie powinien się znaleźć, że szkoły powinny kształtować wychowanie patriotyczne. Dzisiaj, mam nadzieję, już nie jest wstydem bycie patriotą. Tego zapisu nie ma, ale rozumiem, że on był trochę dokument tworzony w innym klimacie. Dzisiaj mamy trochę inny klimat, ale myślę, że nie zmieni się, że to kształcenie patriotyczne jest ważne. W oświacie brakuje wspierania programów autorskich, języków obcych, brakuje poszerzonej oferty zajęć edukacyjnych. Myślę, że tutaj w oświacie powinniśmy jeszcze parę rzeczy dopisać. I tak pół żartem, pół serio, bo ten zapis dotyczy trochę mnie. Zdrowy Poznań. Ograniczenie występowania nadwagi i otyłości. Bardzo dobry zapis, tylko pragnę przypomnieć, że za 20 lat w Unii Europejskiej może być zakaz nazywania kogoś otyłym w ramach tolerancji. W tej chwili w Hiszpanii ma być wprowadzony zapis, nie wiem, czy się tam nie przeniosę, że mówienie na kogoś grubas to jest obelżywe i nie wiem, czy nie będzie karalne. Także, a myślę, że przez te 20 lat ten zapis może trafić również do Poznania. Także nie wiem, czy taki zapis powinien się w tym dokumencie na 20 lat znaleźć, ale to oczywiście pół żartem, właściwie żartem. Cieszę się, że został zapisany tramwaj na Główną, a nie tramwaj na Zawady. Ale jeszcze raz spójrzmy na program Zrównoważony Rozwój Transportu. Jest to jeden z najbardziej dokładnych programów. Mamy daty, kiedy co zrobimy. Tak? Budowa ulicy na Ramowieckiej 2025. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Caponiera 2012. A więc mamy tutaj kartę strategiczną, niezwykle dokładnie opracowaną. Wcześniej mamy kartę, która mówi, musimy przeprowadzić analizę. A więc to jest to, o czym mówiłem, brak konsekwencji tego dokumentu. Reasumując, Klub Prawa i Sprawiedliwości traktuje ten dokument jako zapowiedź tak naprawdę tego, co chcemy do 2030 roku w Poznaniu. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj pewnie strategia zostanie przegłosowana, chociażby z tego powodu, że gro radnych być może nie zna tej strategii. Dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości nie widzi możliwości poparcia strategii, ale nie będzie również przeszkadzał w jej przyjęciu, jeśli taka będzie wola większości radnych. Natomiast apelujemy do pana prezydenta, by strategia rozwoju miasta Poznania do 2030 roku była dokumentem żywym. By był to dokument, który będzie poprawiany, zwłaszcza w tych momentach, gdzie będziemy już po przeprowadzeniu analiz wiedzieli, czy możemy coś zrobić, czy nie możemy coś zrobić. Również na pewno w międzyczasie pojawi się wiele innych pomysłów i rzeczy. Także uważamy, że strategia powinna istnieć, powinna być, ale powinna być to najbardziej realna strategia. Ja przypominam, że chodząc do szkół podstawowych, większość z nas rysowała, jak Polska będzie wyglądała w 2000 roku. No, ja sam rysowałem helikoptery na dachach jakichś ufolutków. Okazała się rzeczywistość trochę inna od tej, o której marzyliśmy 20 lat czy 25 lat przed osiągnięciem roku 2000. Również pewnie rzeczywistość 2030 będzie inna od tej, którą dzisiaj uważamy, inna od tej zapisanej w strategii. Dlatego przynajmniej ten początkowy okres dzisiejszy apelujemy do pana prezydenta o nowelizację tego dokumentu, przynajmniej przez pierwsze 5 lat, kiedy rzeczywiście będziemy mieli te programy, które zostały w tym dokumencie założone, a nie wiemy do końca, czy je zrealizujemy, żeby przynajmniej o te programy móc ten dokument aktualizować. Móc wprowadzać zapisy też, o których mówiłem, a więc te zapisy oświatowe, sportowe. A jeżeli pan prezydent zauważył coś w wypowiedzi, co można jeszcze dopisać, będziemy wdzięczni. Także dziękuję bardzo. Przepraszam za trochę przydługawe wystąpienie, ale ponieważ przeczytałem ten dokument 2 razy, do tego jeszcze przeczytałem 3 czy 4 inne strategie innych miast, no to siłą rzeczy przy włożeniu takiej pracy nie mogło być to krótsze wystąpienie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to wyczerpujące stanowisko. Kolejne stanowisko klubowe przedstawi pan Antoni Szczuciński, przewodniczący klubu Lewica i Demokraci.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Gdyby długość wystąpienia mierzyć liczbą przeczytanych stron dotyczących strategii rozmaitych miast, to biorąc pod uwagę, że pan radny mówił 35 minut i 16 sekund, a ja przeczytałem także strategię Hanoweru, Nottingham i polskich miast, to musiałbym mówić nieco dłużej. No ale...
Ale niedługo świadczy o jakości.
Ale biorę pod uwagę cierpliwość słuchaczy i charakter tego, co omawiamy. Co omawiamy z jednej strony bez emocji. Dlaczego bez emocji szczególnych? Poświęciliśmy na to sporo czasu, a emocja wokół ważnego dokumentu, który mówi o głównych problemach rozwoju miasta do roku 2030, jest jakby niezbyt wielka. Po pierwsze, bo mamy przed sobą dokument, który jest wynikiem kompromisu, próbą zebrania tego, co istotne, uniknięcia tematów, które jednym wydają się bardzo atrakcyjne, a dla innych są nie do przyjęcia. W ten sposób otrzymaliśmy dokument, który ma pewne cechy jednocześnie kiepskie i dobre. Nie jest to dokument, który byśmy nazwali dokumentem przełomu, ale jest dokumentem swoistej stabilności i pewności. Jest dokumentem mówiącym o rozwoju, tak jakby odpowiadającym na pewną cechę charakterystyczną mieszkańców Poznania, którzy cenią sobie spokój, a nie niepokój. Cenią sobie niewątpliwie rozwój, ale w ramach stabilności. I w jakimś sensie ten dokument odpowiada tym oczekiwaniom. Rzecz jasna, kiedy próbujemy go ocenić od strony politycznej, sprawa się nieco bardziej komplikuje. Orientacje i grupy polityczne bowiem tym się różnią, że przedkładają pewne elementy rozwoju społecznego, chcąc w nich dokonać przełomu. Stąd nic dziwnego, że ja zauważę, że można by strategię miasta Poznania sformułować nieco inaczej w niektórych elementach. Ale miasto powinno mieć strategię i skoro strategię uchwala organ złożony z osób o różnych poglądach politycznych, to albo potrafią się zdobyć na to, by przyjąć potrzebny miastu dokument, jednocześnie zaznaczając różnice, albo jakby wolą podkreślenie różnic niż zgodę na to, co niezbędne i potrzebne dla miasta. Ja osobiście wybieram chęć samoograniczenia się w kwestiach tego, co do czego większość by mnie dzisiaj nie poparła. Ale jednocześnie jestem za tym, by wyraziście zaakcentować odmienny punkt widzenia. Otóż proszę państwa, jak ocenić ten dokument z punktu widzenia mniej więcej obiektywnego? No to po pierwsze trzeba by zadać pytanie, jak się on ma do tego, co wiemy o możliwym rozwoju cywilizacji, świata i Europy na następne 20 lat? czy główne procesy zmian cywilizacyjnych świata znajdują odzwierciedlenie? Czy my myślimy o mieście, które będzie biegło w tym głównym nurcie rozwojowym, czy też proponujemy dokument, który pod pewnymi względami byłby anachroniczny? Jeżeli rację mają ci, którzy śledzą rozwój cywilizacji i podkreślają jej globalność, jej zmierzanie w stronę raczej społeczeństwa informacyjnego i jej społeczny i urbanistyczny, specyficzny charakter związany z metropolizacją głównych centrów rozwojowych, to w większości te elementy, które wymieniłem, znalazły odzwierciedlenie w strategii, którą omawiamy. Ale są też pewne inne cechy związane z naszą cywilizacją, które jakby mniej zostały zauważone. Jednym z tych elementów jest problem wielokulturowości związany z mieszaniną kultur, narodowości, z pewnym fermentem rozwojowym, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach na świecie. W naszym dokumencie przyjęliśmy taki oto punkt widzenia. Poznań nie będzie głównym centrum, jeśli chodzi o kwestie wielokulturowości. Poznań będzie rozwijał się w wielu innych elementach w tym nurcie światowym, natomiast w tej kwestii, w kwestii migracji, w kwestii zderzenia kultur, będziemy na uboczu głównych problemów cywilizacyjnych, bowiem migracja rozmaitych ludzi, rozmaitych narodowości, która w Poznaniu się rozpoczęła, będzie miała nie tyle charakter migracji o charakterze socjalnym czy intelektualnym, co bardziej menedżerskim, turystycznym. Mamy więc wybór z wielu możliwości związanych z wielokulturowością, wybór tej wersji oszczędnej. Poznań zostanie dotknięty problemami zderzenia się kultur, głównie w związku z tym, że nastąpi to w sferze zderzenia kultur związanych z kierowaniem firmami. Będziemy mieli do czynienia z większą grupą menedżerów tutaj funkcjonujących, trochę w sferze wymiany kulturalnej i turystycznej. Natomiast założono, że Poznań nie stanie się centrum, tak powiem, ściągania z powodów socjalnych ludzi innych narodowości, i nie stanie się też centrum ściągania takiego zasysania intelektualnego ludzi z innych miast świata. Na ile jest to dobry punkt widzenia? Są miasta, które mają sporo ludzi z innych państw, jak na przykład Frankfurt nad Menem, gdzie około 1/4 mieszkańców to są nie Niemcy, które jednocześnie nie przeżywają tego fermentu socjalno-kulturalnego, które przeżywa Londyn czy Nowy Jork. Innym takim miastem stosunkowo blisko jest Monachium, które także ma jakby taką większą stateczność. Autorzy strategii albo w sposób świadomy, albo w sposób nieświadomy wybrali tą opcję ostrożniejszą. Nie wiem do końca, czy słusznie. Nie mam jednoznacznej i gotowej odpowiedzi, jak rzecz będzie wyglądała. Na ile dzieci, które przybyły na naszą sesję, a które w roku 2030 być może będą pełnymi, a nawet na pewno pełnymi uczestnikami życia publicznego, będą się musiały zderzać z wielokulturowością.
Ja może wyjaśnię, żeby nie przeszkadzać panu przewodniczącemu, że mamy dzisiaj nietypowych gości na sesji, mianowicie dzieci z przedszkola numer 20 imienia Śmiałka, Umiałka z osiadla Orła Białego wizytują Urząd Miasta, widziały już salę białą i inne pomieszczenia i teraz na chwilę przyszły zobaczyć, jak to się dzieje w czasie posiedzenia Rady Miasta. Także tyle wyjaśnienia, a gości witam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie zatem gości i wracamy do wątku związanego z wielokulturowością, ponieważ wydaje się być wątkiem tym, który przy obiektywnej ocenie strategii, którą omawiamy, jest potraktowany bardziej oszczędnie niż inne, niż na przykład wątek związany ze społeczeństwem informacyjnym, wątek związany z potrzebą budowy silnej aglomeracji. I chciałbym Państwu zwrócić na to uwagę. Być może pewne trendy, które wystąpią w rozwoju naszego miasta w ciągu najbliższych lat, skłonią nas do weryfikacji tej tezy. Ona ma pewne walory obiektywne, ale ma też pewne znaki zapytania. Druga możliwość obiektywnej oceny naszej strategii to jest zwrócenie uwagi, czy w miastach podobnej wielkości w Europie podchodzi się tam, gdzie widać dbałość o rozwój miast, czy podchodzi się podobnie. Ja zerknąłem na strategię miast partnerskich. Otóż, proszę Państwa, w Hanowerze mamy do czynienia ze strategią przygotowaną w roku 2004, Hanower 2015. Oni więc są w trakcie realizacji swojej strategii. Ta strategia Hanoweru przyjęła, co ciekawe, trzy zasadnicze tematy, które są dla nich najbardziej istotne. Mianowicie przyjęli takie trzy hasła: młode miasto, innowacje, zaangażowanie społeczne. Można zauważyć, że my w jakiś sposób także zapisaliśmy te kwestie w naszym programie, rozwijając je nieco inaczej. Zaangażowanie społeczne, czyli obywatelski Poznań, innowacje, one się znalazły w wielu rozmaitych dziedzinach, rozszerzyliśmy to zdecydowanie. Młode miasto, dla nich jest to problem związany z demografią, z rozwojem rodzin, ze zwiększeniem dzietności. U nas się to znajduje nie w postaci oddzielnego sformułowania, bo mamy to po trosze i w akademickim Poznaniu, i w Poznaniu wrażliwym społecznie, i w wielu innych elementach, ale mniej odczuwamy kryzys demograficzny niż miasta niemieckie i stąd nieco inne akcenty. Ale można powiedzieć, że tu szczegółowo, jak się czyta ich strategię, to ona się specjalnie nie różni poza jednym elementem. Jak sprawić, by imigranci poczuli się współmieszkańcami w pełni? My tego problemu nie mamy i w związku z tym on w naszych kwestiach nie znalazł odzwierciedlenia. Zwróciłem także uwagę na Nottingham. Otóż, proszę Państwa, akurat w lutym tego roku w Nottingham rozpoczęła się wielka konsultacja społeczna związana z programem aglomeracji Nottingham, nazwanym Wielki Nottingham. Rozpoczęli w tej chwili pracę nad projektem aglomeracyjnym idącym zdecydowanie dalej niż nasze delikatne założenia namawiające do współdziałania sąsiednie gminy. Oni, sąsiednie powiaty i centrum miasta i miasto właściwe, chcą, prawdę powiedziawszy, zjednoczyć zdecydowanie mocniej wspólnym planem przestrzennym i wieloma innymi rozwiązaniami. Śmiało możemy powiedzieć, że Nottingham próbuje zrobić tutaj krok dalej niż my. My idziemy tu jakby w tym trendzie, który się pojawił, ale jesteśmy ostrożniejsi. I teraz, proszę Państwa, skoro mamy pewne punkty odniesienia i możemy powiedzieć o naszym programie, że on mniej więcej mieści się może poza tym problemem wielokulturowości w tym trendach światowych, to teraz punkt widzenia pewien społeczny. Najpierw, jak się mają problemy tu podnoszone do opinii społecznej? Ponieważ przygotowując te programy robiono rozmaite analizy, korzystano z badań związanych z jakością życia w mieście, więc w większości przypadków, zwłaszcza przy ocenie stanu miasta, mamy do czynienia zapewne z odzwierciedleniem opinii mieszkańców. Natomiast to, że mamy świadomość, co mieszkańcy sądzą o życiu w Poznaniu, niekoniecznie znalazło odzwierciedlenie w perspektywie naszych projektów. To się bierze z tego, że jak wiadomo, samorząd miasta nie odpowiada za wszystkie dziedziny i musimy dokonywać wyboru. I ten wybór jest tu skomplikowany. W jednej z dziedzin, mianowicie w dziedzinie zdrowia, zrobiliśmy półunik, taki połowiczny unik. Mianowicie wśród problemów, które nie zadowalają mieszkańców Poznania, na pierwszym miejscu przez nich wymieniana jest służba zdrowia i dostęp do specjalistów. Co oczywiście nie jest głównym zadaniem miasta, z czego wszyscy tutaj na sali doskonale zdają sobie sprawę. Ale w związku z tym, na ile strategii pozostawiać tą sprawę świadomi, że mieszkańcy mówią, że jest to najważniejsze, pozostawić na uboczu. My zdecydowaliśmy się na zapisy, które mówią, że w dalszym ciągu będziemy przygotowywali projekty Zdrowy Poznań, programy, w których mniej więcej te kwestie są zawarte. Ale z samej strategii pozostaliśmy na poziomie nazwy programu Zdrowy Plan Zdrowotny Poznania, nie uwypuklając jego najważniejszych elementów, odsyłając do czego innego. Czyli jakby z jednej strony zaznaczyliśmy, że sprawa jest dla nas ważna, ale z drugiej strony zrobiliśmy rodzaj uniku w stosunku do tego, co mieszkańcy uznają za główny problem. I to jest pewnie rodzaj luki, którą być może kiedyś trzeba będzie zapełnić. I już by zmierzać do końca, proszę Państwa, to co różni w postrzeganiu problemów klub lewicowy od być może innych problemów miasta i strategicznego spojrzenia. To są, jak sądzę, dwie kwestie. Otóż jedna kwestia związana z postrzeganiem demokracji i druga kwestia z postrzegania kwestii społecznych. Ta związana ze sprawami społecznymi bierze się z pewnego wartościowania zadań, które są mniej, które bardziej istotne. Nie mogę powiedzieć, by ważnych kwestii społecznych związanych z grupami społecznymi, które są mniej zasobne lub z różnych powodów zawinionych i niezawinionych przez siebie wykluczone społecznie, by tych kwestii nie zarejestrowano w strategii. Kwestie te strategii są zarejestrowane. Natomiast istotnym z naszego punktu widzenia jest, co traktuje się za priorytet. Z natury rzeczy my uważamy, że ocena jakości życia mieszkańców Poznania, jak i mieszkańców Polski także, powinna być dokonywana poprzez jakość życia tych, którzy są najsłabsi, a niekoniecznie jakość życia tych, którzy żyją na średnim poziomie. To nas różni w ocenach pewnych sytuacji. Strategia jest, wartościuje sprawy, no, z punktu widzenia większości mieszkańców, z punktu widzenia tego średniego. My spoglądamy na te kwestie bardziej z punktu widzenia tych, którzy są słabsi i uważamy, że siła miast bierze się z tego, jak potrafią rozwiązywać te najtrudniejsze problemy społeczne. I wolelibyśmy te elementy podkreślać zdecydowanie mocniej, inaczej ustawiać je w hierarchii spraw. One są zarejestrowane, ale są w hierarchii równorzędności w stosunku do innych kwestii, co nas w oczywisty sposób zadowolić nie może. I druga kwestia jest związana z problemem obywatelskiego Poznania. Otóż ogólne sformułowania, które się tam znalazły, niejako zawierają w sobie także i oczekiwania tych, którzy chcieliby zrobić spory krok, a nawet przełom w sposobie funkcjonowania obywatelskości w naszym mieście. Te zapisy pozwalają na uczynienie tego, natomiast nie wytwarzają atmosfery tego, że chcemy to uczynić. Jesteśmy 20 lat po odrodzeniu się samorządności lokalnej, po pewnym wybuchu aktywności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń rozmaitego rodzaju. Jesteśmy w momencie pewnego przesilenia. Oto bowiem wytworzyła się atmosfera w samorządach w Polsce, w której chęć rządzenia fachowego zaczyna równoważyć lub przeważać, nawet przeważać, tą atmosferę rozwoju samorządności lokalnej i obywatelskości, która pojawiła się 20 lat temu. Z powodów trochę problemów, przed jakimi stają miasta, pojawia się problem pewnego możliwości niezrównoważenia. My w tych zapisach mamy co trzeba, ale nie mamy chęci ani atmosfery przełomu. Nie mamy tendencji do tego, by wprowadzić w funkcjonowanie miasta elementy demokracji bezpośredniej. Nie wiemy, że dobrze jest, by społeczeństwo było obywatelskim, ale uważamy, że odczucie, tego nie zapisano, odczucie jest takie, że powinniśmy robić to społeczeństwo obywatelskie, ale dobrze byłoby, by ono nam nie przeszkadzało w fachowym, takim organizacyjnym zarządzaniu miasta. Gdzieś pojawia się tego rodzaju odczucie. Trudno walczyć z odczuciem w dokumencie. Można by stwierdzić, że zdałoby się nam spróbować zaproponować w tej kwestii przełom. Ale póki co, ze względu na różnicę zdań w tej sprawie, na przełom nam się nie zanosi. Ale to jest to, co nas różni w tej kwestii. Tutaj widzimy konieczność takiego sposobu funkcjonowania władzy, by ona bardziej ufała nastrojom mieszkańców. W rządzeniu niekoniecznie zawsze musimy podejmować decyzje, które są optymalne pod każdym względem. Tak jak w życiu prywatnym, nie zawsze podejmujemy decyzje optymalne osobiście. Tak mieszkańcy miasta mogą chcieć rozwiązywać kwestie wedle swoich chęci, a niekoniecznie wedle czystego rachunku organizacyjnego, ekonomicznego czy innego. To stanowi o uroku życia, także o uroku życia społecznego i o bliskości chęci, niekoniecznie dających się zapisać w sposób technokratyczny, chęci poszczególnego obywatela i mieszkańca do tego, czy uznają samorząd za swój, czy też nie. I tu mamy do czynienia w tej strategii z zauważeniem potrzeby na równi z innymi. Nie mamy zatem strategii przełomu. Mamy strategię kompromisu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej stanowisko przedstawi pan radny Wojciech Majchrzycki. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni. Ja myślę, że przedstawię tutaj najkrócej stanowisko Platformy Obywatelskiej, jak to jest możliwe. Chciałem po pierwsze uznać ten wielki i uszanować ten cały ogrom pracy, który leży u podstaw tego dokumentu strategicznego. Wydaje mi się, że po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tak bardzo pogłębionymi pracami nad dokumentem strategicznym i trudno się dziwić, sięgamy wizją tego dokumentu aż do roku 2030. W związku z tym ten wysiłek był niewątpliwie konieczny. Myślę, że cieszymy się, że ten dokument nie powstawał w pośpiechu. Pierwotnie miał być gotowy na koniec ubiegłego roku. W tej chwili mamy maj i myślę, że to jest to z korzyścią dla tego dokumentu. Prace w komisjach, jakie odbyliśmy, uwagi klubowe świadczą o tym, że wszystkim nam zależało na tym, żeby ten dokument był jak najlepszy i był z jednej strony wizytówką nas samych dzisiaj, jako osób odpowiedzialnych i myślących o mieście, jakim ona ma być za 20 lat, a z drugiej strony staraliśmy się, żeby ten dokument nie był tylko wizją gdzieś tam nierealnie zawieszoną w przyszłości, ale był dokumentem mówiącym o zadaniach, które będziemy realizować już od przyszłego roku. Wydaje mi się, że każdy z nas miał możliwość dołożyć do tego dokumentu coś od siebie. Tutaj wypowiedź kolegi Grzesia świadczyła o tym, że przyglądaliśmy się często najmniejszym niuansom zapisanym i staraliśmy się dobrze je zrozumieć, tak żeby później były dobrze rozumiane przez tych, którzy będą tą strategię realizować i wprowadzać w życie. Warto podkreślić, że chyba jest to pierwszy taki dokument strategiczny, tak bogato opatrzony różnego rodzaju miernikami. Myślę, że tym miernikom warto się będzie przeglądać, ponieważ one będą świadczyć o tym, na ile skutecznie udaje nam się tą strategię realizować, na ile zbliżamy się do osiągnięcia tych celów, które w tej strategii zostały wyznaczone. Co prawda nie wszystkie z zadań, które znajdują się w tym dokumencie strategicznym, daje się łatwo skwantyfikować. Tym niemniej tylko w tej formie, tylko w oparciu o obiektywne wskaźniki jesteśmy w stanie ocenić, czy kolejne kadencje radnych, czy kolejne kadencje urzędników realizują to, o czym dzisiaj będziemy decydować. Marzyłoby nam się, żeby co roku stało się tradycją na forum Rady Miasta sprawozdanie z realizacji strategii. Chcielibyśmy, żeby osoby odpowiedzialne za jej wdrożenie zdawały Radzie Miasta sprawozdanie z tego, jak postępują prace nad realizacją poszczególnych programów. Moim zdaniem jest to bowiem ten warunek niezbędnych emocji potrzebnych do tego, żeby tą strategię udało się przez te 20 lat zrealizować. To są te emocje, o których mówił przewodniczący Szczuciński, których być może nie wszyscy wykazują. Ale skąd to się bierze? Prawdopodobnie bierze się to z tego, że nasze doświadczenia z takimi dokumentami najczęściej są smutne, że w następstwie bardzo wytężonej i ciężkiej pracy nad stworzeniem takiego dokumentu nie widać determinacji w jego realizacji i odnoszeniu się do niego w codziennej pracy. Chcielibyśmy, żeby z tym dokumentem stało się inaczej, żeby to nie był dokument, który trafi do urzędniczej szuflady, tylko żeby to był dokument żywy, do którego faktycznie będziemy się odnosić jako wyznacznika tego, co robimy. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że na pewno nie jest to dokument doskonały. My nie jesteśmy, mimo najlepszych chęci i swoich dzisiejszych kompetencji, przewidzieć tego, jakie trendy i jakie zjawiska będą wpływały na nasze życie za 20 lat. Dzisiaj świat się bardzo szybko zmienia. W związku z tym marzyłoby nam się również, żeby co kilka lat, być może co pięć, dokonywać bardzo gruntownej weryfikacji tego, co zapisaliśmy w dokumencie strategicznym. Po to, żebyśmy przez te 20 lat nie brnęli być może w ślepym zaułku, realizując pewne programy, które w międzyczasie się dezaktualizują. Dobrze by było, żeby być może w samym dokumencie strategicznym przyjąć tego typu założenia i zobowiązania. Wtedy będziemy mieć gwarancję, że ten Poznań za 20 lat będzie faktycznie Poznaniem, w którym nasze dzieci, być może już wnuki, będą chciały mieszkać i pracować. Klub Platformy Obywatelskiej bardzo aktywnie uczestniczył w pracach nad poszczególnymi programami strategicznymi. W związku z tym wiele spośród naszych uwag zostało już na tym etapie uwzględnionych. Natomiast chciałbym w imieniu klubu złożyć poprawkę dotyczącą konkretnie zapisów głównych zadań w programie strategicznym numer 8, a jest to metropolitalny Poznań. Wydaje nam się, że na poziomie głównych zadań powinniśmy wspomnieć o dwóch bardzo istotnych dla miasta, jego rozwoju i dla metropolii instytucjach. W naszym rozumieniu są to Międzynarodowe Targi Poznańskie i Międzynarodowy Port Lotniczy. Chcielibyśmy, żeby one w tym dokumencie strategicznym znalazły godne miejsce, bo bez lotniska i bez Międzynarodowych Targów Poznańskich kontrolowanych przez miasto trudno sobie wyobrazić sprawny, dynamiczny rozwój Poznania, nie tylko jako miasta, ale wielopłaszczyznowej metropolii. Co się wydarzy za 20 lat? Co się wydarzy przez te 20 lat? Jak dobra jest nasza strategia? Jak dobra jest wizja Poznania? W tej chwili nie wiemy. Nie wiemy między innymi dlatego, że nie wiemy, w jakim tempie i w jakim kierunku będą się rozwijać inne miasta, jak dobrze one będą realizować swoje strategie. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pozostawić po tej kadencji dokument strategiczny i czuwać nad tym, żeby z roku na rok był on systematycznie poprawiany i realizowany. Treść poprawki w brzmieniu szczegółowym przedłożyłem przewodniczącemu Rady Miasta i panu prezydentowi. Ja może krótko tutaj przedstawię. Chodzi tak naprawdę o dodanie do głównych zadań w programie strategicznym numer 8 dwóch nowych. Będzie to rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego jako filaru wspierającego rozwój metropolii. W tym punkcie chcielibyśmy umieścić opracowanie strategii obsługi ruchu lotniczego dla potrzeb metropolii, wzmocnienie roli samorządu w decydowaniu o kierunkach rozwoju portu lotniczego oraz wspieranie tworzenia nowych połączeń lotniczych z Poznania. Natomiast w punkcie, czy w zadanie dotyczącym Międzynarodowych Targów Poznańskich chcielibyśmy sformułować w następujący sposób. Wzmacnianie roli Międzynarodowych Targów Poznańskich, stanowiących wizytówkę potencjału metropolii jako Europejskiego Centrum Handlu, Wystaw i Konferencji. W tym zadaniu chcielibyśmy umieścić zapewnienie wpływu miasta na decyzje dotyczące kierunków rozwoju MTP, inwestycje w unowocześnianie i rozbudowę infrastruktury targowej i kongresowej, integrację działań promocyjnych metropolii i MTP, utrzymanie wiodącej pozycji MTP wśród ośrodków targowych w Polsce i wypromowanie sztandarowych imprez wystawienniczo-konferencyjnych o znaczeniu europejskim. Uprzejmie proszę pana prezydenta w miarę możliwości o przyjęcie naszej poprawki w formie autopoprawki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie wystąpienia klubowe. Czy przed debatą indywidualną pan prezydent pewnie zechciałby się odnieść. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, jeśli można, bardzo krótko, ale jednak chciałbym się odnieść do krótkich tutaj uwag, nie wchodząc w polemikę, ale czując pewien niedosyt, ponieważ moje wystąpienie na początku było bardzo techniczne, chodziło o zgłoszenie autopoprawek, a tematyka wymaga jednak troszeczkę innego spojrzenia i może kilku innych słów. Myślę, że to, co najważniejsze w naszej dyskusji, bardzo wyraźnie było widać, że mówimy o dwóch różnych poziomach strategii. Jedni poszukują strategii konkretów, szczegółów i mówią, że najciekawsze są programy strategiczne. I patrząc na strategię pod względem ilości stron, można powiedzieć, akurat przypadek, na 248 stron, dokładnie 124 strony, połowa, to zapis programów strategicznych. Przypadek, połowa. Ale druga część to jest to, co jest chyba istotą strategii, czyli określenie tak naprawdę kierunków rozwoju. Jakie są główne wyzwania, które stoją przed naszym miastem? Jakie kwestie musimy podjąć w różnych działaniach, abyśmy mogli nadać naszemu miastu taki impuls rozwojowy, że ponad 20 lat był miastem o wysokiej konkurencyjności w skali europejskiej? I to jest trochę tak jak w tym żarcie, że z jednej strony skupiamy się na konkretnych działaniach i ja już słyszę pytanie sympatycznego dziennikarza, dziennikarki, panie prezydencie, ale konkrety, ale czasami zapominamy, że możemy być w pozycji osoby, która tak się skupi na konkretach, że zapomni tak naprawdę, czemu to wszystko służy. Jakie mamy podstawowe wyzwania, które są przed miastem? Czy w tych naszych wielu konkretnych działaniach odpowiadamy na to, co najważniejsze? Pan przewodniczący Szczuciński podniósł wśród wielu ważnych zagadnień, między innymi kwestie, użyję jego słów w tym momencie, wielokulturowości. Niewątpliwie to jest jedno z największych wyzwań, które stoi przed miastami, tak przed Poznaniem. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to w ten sposób. Podstawowe bariery dotyczące migracji uległy zmniejszeniu dopiero w ostatnich kilku latach. Główne bariery, koszt transportu, bariery polityczne, bariery mentalne, wiedza o innym, o tym, co się dzieje w innych miejscach świata, w dobie internetu, w dobie tanich połączeń lotniczych, w przypadku muru. Główne bariery dotyczące migracji zostały rażąco zmniejszone w ostatnich kilku latach. Wniosek? Czeka nas silna migracja. Oczywiście my patrzymy dzisiaj przez przykład obecnych doświadczeń, że ona w przypadku Polski będzie raczej miejscem tranzytu do innych krajów o jeszcze lepszej poziomie życia pod względem PKB, ale przecież już dzisiaj Polska jest wśród nielicznej grupy krajów o tym najwyższym poziomie rozwoju. Konferencja klimatyczna pokazała, że tak naprawdę większość krajów, które jest w ONZ, to są kraje o znacznie niższym poziomie życia, niższych dochodach. A więc zbliża się do nas ten moment. Z drugiej strony, kiedy mówiliśmy o wielkim wyzwaniu naszego miasta, jakim jest budowanie silnej metropolii, przecież nie w wymiarze wielkopolskim, nawet nie w wymiarze Polski, to jednym z głównych elementów dobrej, silnej metropolii jest otwartość. Czy Poznań jest miastem otwartym? Czy my jesteśmy miastem metropolitalnym? Jeżeli odwiedzimy chociaż pobliski Berlin, zobaczymy inne europejskie metropolie, to widzimy bardzo silną monoetniczność Poznania. Poznań jest miastem stosunkowo jeszcze zamkniętym. Czy my jesteśmy otwarci na inne kultury, na inne kolory skóry, na inne zachowania, inne przyzwyczajenia? Ale to stoi przed nami. Żeby być metropolią, nie będziemy silną metropolią, jeżeli Poznań nie będzie rozwijał się jako miasto otwarte. I te elementy znajdują w naszej strategii wydźwięk, aczkolwiek zgodziłbym się z tezą, że w ramach poszczególnych zespołów programowych to poczucie potrzeby otwartości na przybyszów, na to, co charakteryzowało Poznań w przeszłości, przypomnę chociażby historię rozwoju miasta Poznania, historię Bamburów, historię społeczności żydowskiej, historię innych przybyszów, którzy budowali miasto, jest nam dzisiaj, wydaje się jednak, dość odległy i to jest chyba kwestia pewnej mentalności zmian, to stoi przed nami. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na główne wyzwania, które przed miastem, wspomniano tutaj o strategiach kilku polskich miast, zagranicznych, Nottingham, Hanover, ale ja patrzę jeszcze troszkę inaczej. My analizowaliśmy także strategię Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia jest w trakcie przyjmowania strategii EU 2020. gdzie wskazują takie trzy podstawowe filary. Oczywiście upraszczam i skracam. Ale po pierwsze wiedza jako główny czynnik rozwoju. Po drugie środowisko, kwestia oszczędności zasobów dla budowania wysokiej konkurencyjności własnej. I trzecia kwestia, udział mieszkańców, aktywność wszystkich obywateli. To, o czym mówi pan prezydent globalny, że ta strategia i istotą musi być tak naprawdę zaangażowanie wszystkich w jej realizację. A więc udział obywateli głównie przez pryzmat dostępu do tego, co daje nam rewolucja cyfrowa, wiedzy, wykształcenia, kwalifikacji. Bo tak naprawdę wykluczenie ma swoje podstawy w pewnym ograniczeniu do możliwości indywidualnych kształtowanych przez dostęp do wiedzy, do wykształcenia, do kwalifikacji. Myślę, że to w naszej strategii znajduje odzwierciedlenie. I myślę, że jak Państwo jeszcze raz przejrzycie na te 14 wyzwań strategicznych, który według mnie jest tak naprawdę rdzeniem tej strategii, przecież budując ten program, skupiliśmy się najpierw na analizie wyzwań zewnętrznych i sytuacji Poznania i zdefiniowaliśmy kilka konkluzji strategicznych i dzisiaj można tą część strategii czytać nie szeroko, czytając informacje o stanie obecnym Poznania, ale skupić się tylko na konkluzjach strategicznych, czyli tych głównych wnioskach, które wynikają z analizy sytuacji wewnętrznej Poznania i sytuacji na zewnątrz. W oparciu o te konkluzje skonstruowaliśmy propozycję 14 wyzwań strategicznych, a więc tych wyzwań, które miasto Poznań musi sprostać, jeśli myśli poważnie o budowaniu silnej pozycji w roku 2030. I myślę, że bardzo ważne w dzisiejszej dyskusji, ale także w dyskusji na komisjach jest to, że zasadniczo wokół tych problemów strategicznych, najważniejszych, nie było między nami różnic. Myślę, że można postawić tezę, iż to, co jest najważniejsze w strategii, określenie głównych wyzwań, które stoją przed miastem, jako wyzwań strategicznych, określenie wizji, czym ma być Poznań i misji, jak do tego chcemy dojść, jakie wartości, tutaj zasadniczo nie było mi tam sporu. To jest bardzo ważne. Gro dyskusji toczyło się bardziej wokół działań, które nas doprowadzą do tego, aby Poznań w roku 2030 rzeczywiście miastem metropolitalnym, był rzeczywiście miastem, którego rozwój opiera się na wiedzy, nie w sensie postulatywnym, dobrze by było, bo tak inni też chcą, ale to jest nasza rzeczywistość. Kwestia dotycząca charakteru strategii jako pewnego kompromisu i przełomowości. Zgadzam się z tym. Tak naprawdę strategia, żeby zaistniała, musi być konsensusem. Mówi się, że strategia jest nawet płaszczyzną szukania wspólnego interesu. I dobrze, że w Poznaniu strategia poznańska nie jest, dyskutujemy w kontekście, może jednym głosem uda się ją przegłosować. To dobrze, bo niedobrze, jeśli strategia jest elementem takiego sporu, że już w momencie jej przyjmowania zakłada się, co możemy zrobić, żeby ją nie realizować. Dobrze, że na komisjach generalnie nie mieliśmy głosów przeciw. Były głosy wstrzymujące. Ja rozumiem różnego rodzaju uwarunkowania, poglądy, ale dobrze udało nam się wypracować taki kompromis, takie spojrzenie, które nas łączy. Poznań jest miastem ludzi starszych, młodych, wykształconych, mniej wykształconych, bardzo różnych. I wszyscy oni muszą w tym mieście znaleźć swoje miejsce. Czasami, kiedy mówimy o Poznaniu, to trudno się mieć takiemu wrażeniu, iż niektóre grupy bardzo radykalnie chciały Poznań zawłaszczyć i mówią, ma być tak, a tak. Ale czy to znaczy, że część mieszkańców ma z tego miasta wyjechać? Musimy budować miasto dla bardzo różnych mieszkańców. Te 560 tysięcy mieszkańców w samym mieście Poznaniu to bardzo różni ludzie i wszyscy oni powinni tu się dobrze czuć. Wszyscy powinni tu sobie swoje miejsce znaleźć. A więc strategia jest pewnym kompromisem, pewną rezygnacją z pewnych rozwiązań, może bardzo istotnych dla pewnej grupy, ale nie do przyjęcia dla innych. Szukam pewnego konsensusu. Czy nie ma emocji? Ja powiem tak. Emocje są przy wyborach. Strategia to jest słowo pojemna. Tu część z Państwa wskazywała, czego im strategii brakuje, ale inni mówili, tu jest aż za dużo pewnych różnych rodzajów propozycji. No, w dyskusjach na komisjach widać było, czego strategii jeszcze nie ma. Ja wielokrotnie powtarzałem, że strategia to nie jest plan rozwoju miasta całościowy. Wiele uwag, nawet dzisiaj tutaj na dzisiejszej debacie, dotyczące polityki oświatowej, słusznych. Tylko pytanie, czy jest to element strategii, czy jest to element właściwej polityki oświatowej i w ramach tej polityki te kwestie trzeba ująć, ale niekoniecznie w ramach strategii. Niekoniecznie to jest wyzwanie strategiczne dla Poznania. aczkolwiek bardzo ważne w przedmiocie sportu, oświaty, kultury czy w innej dziedzinie. Ale tak naprawdę najtrudniejsze jest wdrażanie strategii. I niewątpliwie podstawowe emocje dotyczyć będą kwestii wyboru wtedy, kiedy manewr jest znacznie węższy. Mówi się, że tak naprawdę wybory strategii rzutowane są nawet nie na poziomie tego dokumentu, ale na poziomie jego wdrażania. Gdy trzeba będzie podjąć decyzję, co z tego dokumentu wprowadzimy do budżetu miasta Poznania na rok przyszły, do WPI na najbliższe 5 lat, mając świadomość, że ograniczenia finansowe i ludzkie, bo one są jeszcze ważniejsze, każą nam ograniczyć pakiet propozycji i dokonać bardzo selektywnego wyboru z tego dokumentu, co będziemy mogli wprowadzić do realizacji. I podkreślam, mówi się o pieniądzach. W moim przekonaniu największym ograniczeniem wdrażania strategii nie są pieniądze, ale zasoby ludzkie. Ilość osób, która jest w stanie poprowadzić poszczególne projekty, zakończy się z sukcesem realizacją. Nie chciałbym polemizować z pewnymi szczegółowymi uwagami, bo myślę, że i nie miejsce, i czas na to, ale jedną uwagę chciałbym tutaj uczynić. Bo pojawiła się teza, iż strategia w zakresie programów ma bardzo różny charakter. Niektórzy z Państwa mówili, że podobał mi się bardzo ten program, cyfrowy Poznań, inni mówili turystyczny, inny jeszcze inny program i widać pewien inny charakter programów. Ale chciałem bardzo mocno podkreślić, że wszystkie 27 programów jest spójnych. Te programy mają pewien zakres, który jest identyczny w każdym programie i poziom spójności jest wystarczający do tego, aby to był jednolity dokument. Natomiast myślę, że pewną wartością jest to, że my pracując nad tą strategią nie tworzyliśmy tego na zasadzie firmy zewnętrznej, która mogła przygotować piękny dokument, zwarty, idealnie wypośrodkowany, w sensie charakteru zapisów, tylko martwy. Bo byłby to zapis tak naprawdę kilku autorów, a nie bardzo różnych środowisk. Myślę, że wartością tej strategii jest to, że ona powstawała w wyniku bardzo szerokiej dyskusji i debaty i to widać w tym dokumencie. Widać, że poszczególne fragmenty, zachowując niezbędny poziom spójności, jednak mają trochę inny charakter w szczegółowych zapisach. Myślę, że to jest wartość. Kusi mnie, aby odnieść się do kilku szczegółów, ale staram się tego nie robić. Natomiast powiedziałbym tak, do jednego się tak odniosę szczegółowej uwagi. Kwestia, jakie działania przeciwdziałają migracji, bo to jest problem, czy w strategii jest odzwierciedlone. To jest rzeczywiście jedno z wyzwań, które stoi przed nami, kwestia migracji mieszkańców. Ale trzeba odróżnić dwie rzeczy. Migrację mieszkańców w ramach metropolii, z Poznania do Kórnika i metropolii, z Poznania do Warszawy czy do Katowic. To zupełnie innego rodzaju problemy. Naszym głównym celem powinno być zatrzymanie mieszkańców w metropolii Poznań. Bo problem dotyczący migracji w ramach metropolii Poznań-Kórnik, powiedzmy sobie szczerze, ma w dużej mierze charakter, znaczy wynika w dużej mierze systemu finansowania gmin obecnie. My patrzymy przez pryzmat naszego budżetu i faktu, że miasto Poznań pokrywa, finansuje wiele funkcji metropolitalnych w całej metropolii, a jednocześnie podstawą naszego budżetu jest przede wszystkim PIT, który wynika z tego, gdzie mieszkaniec fizycznie zamieszkuje. Ale myślę, że odpowiedź na to pytanie powinna być nie tylko działanie, które mamy w strategii dotyczące i budowy mieszkań, i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która warunkuje rozwijanie poszczególnych terenów, budownictwo mieszkaniowe i układu transportowego, który też w naszej mierze warunkuje możliwości budowy mieszkań w Poznaniu. Ale także odpowiedź na to pytanie jest program metropolitalny Poznań, czyli integrowanie metropolii, czyli takie działanie, abyśmy w coraz większym stopniu mogli powiedzieć, że budujemy jeden spójny organizm, którego finansowanie, którego rozwój jest naszą wspólną odpowiedzialnością. I w tym momencie problem migracji wewnętrznej będzie ulegał zmniejszeniu, natomiast nadal będzie pozostawał problem migracji spoza metropolii Poznań. A więc dbałości o to, żeby przyciągać pracodawców, mieszkańców, studentów do metropolii Poznań. A więc sądzę, że ten program Metropolia Poznań to z jednej strony odpowiedź na budowanie silnej konkurencyjności Poznania w przyszłości, konkurencyjności, która częściowo wynika związana z ilością mieszkańców. My nie przewidujemy znaczącego zagęszczania miasta Poznania, natomiast możemy uzyskiwać ten potencjał demograficzny także przez przyłączanie obszarów okołopoznańskich, szanując ich autonomię, szanując ich tożsamość lokalnych społeczności, takich samych gmin jak miasto Poznań, jeśli chodzi o uprawnienia, ale tworząc jeden dobrze pracujący organizm. Także na to, myślę, wydaje, można spojrzeć strategię właśnie w ten sposób. Chciałbym też zwrócić uwagę, że kilka uwag szczegółowych, które Państwo podaliście, odnosiło się do rzeczy, które już zostały poprawione. Przypomnę, w ramach autopoprawki włączyliśmy do sportu także kwestie szkół. Sport w szkołach jest już ujęty. Tutaj Pan Radny krytykował kwestię, konkretny zapis, że mówimy przygotowanie analizy prawnej, możliwości udzielania absolwentom wyższych uczelni kredytów mieszkaniowych. To już też jest zmienione. Ja cytowałem to przed chwilą. Mamy już zapis konkretny, analiza możliwości. Natomiast jednego nie zmienimy. I to jest ostatnia uwaga, moja uwaga. Strategia na 20 lat obejmuje i działania już zaawansowane, jak i działania, które są dopiero na samym początku, na etapie koncepcyjnym. A więc my w strategii będziemy mieli propozycje, gdzie musimy sobie uczciwie powiedzieć, na tym etapie jest to koncepcja. Koncepcja, która ma wielu zwolenników, która z wielu powodów wydaje się dla miasta bardzo ważna, ale my dzisiaj jeszcze nie możemy powiedzieć, że ona jest w pełni możliwa do realizacji. Bo gdybyśmy chcieli w strategii ująć tylko to, co sprawdziliśmy, to albo byśmy jej nigdy nie uchwalili, bo zawsze byłyby nowe propozycje, koncepcje i byśmy jeszcze musieli mieć chwilę czasu, aby je dokładnie prawnie zweryfikować, albo byśmy strategię radykalnie ograniczyli tylko do tego, któryśmy dokładnie sprawdzili, zbadali, to też nie byłoby dobre. A więc ten różny poziom zaawansowania poszczególnych elementów w ramach programu strategicznych jest nieunikniony. Natomiast, jak powiedziałem, to dotyczy programów strategicznych. W moim przekonaniu elementem podstawowym to jest ta pierwsza część, określenie kierunków rozwoju miasta, a poszukiwanie odpowiedzi, jak te kierunki chcemy realizować, czyli programy strategiczne, to jest element mimo wszystko pochodny. Ja jeszcze raz chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować i myślę, że ta dyskusja tak naprawdę ma znaczenie nie tylko dla uchwalenia tego dokumentu jako pewnego materiału, ale przede wszystkim dla naszych działań, bo zakładam, że po to przyjmujemy ten dokument i po to dyskutujemy nad nim, aby to przełożyło się na nasze konkretne działania w przyszłości, na które wydaje się z reguły jest bardzo mało czasu wobec spraw bieżących. Dziękuję bardzo. Konkretna uwaga formalna. Pan prezydent uzgodnił, iż w formie autopoprawki przyjmujemy uwagi, złożył pan radny Wojciech Majerzyński w imieniu Platformy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie strategii miasta Poznania do roku 2030? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Nie. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Jestem zdziwiona, że nikt nie chciał się zgłosić. Proszę Państwa, ja oczywiście nie będę tutaj długo dyskutować, bo już zostało tyle powiedziane. Chciałam tylko jakby swoją uwagę wnieść i ewentualnie jedno spostrzeżenie. Oczywiście ja z Panem Prezydentem na ten temat już rozmawiałam i według Pana Prezydenta no właśnie tak powinna wyglądać strategia dla miasta Poznania. Mnie się wydawało, że przede wszystkim ze strategii muszą wynikać skutki, które chcemy osiągnąć, a w samej strategii powinna być zawarta taka treść, z której będzie wynikać, jak my to osiągniemy, narzędzia, którymi chcemy osiągnąć. Szczególnie tutaj jakby patrzę na pole oświatowe i porównując niektóre rozdziały w tej strategii, pan prezydent mówi, że niektóre są bardzo ogólne, niektóre są szczegółowe, to mnie bardziej odpowiadają te szczegółowe. I nie do końca jest to spójne, bo skoro w jednej części mówimy o szczegółach, a w drugiej mówimy o ogólnych sprawach, to chyba nie jest do końca to, tak jak pan prezydent mówił, że to jest jakiś dokument spójny. Wydaje mi się, że każda część jest jakby osobnym dokumentem. Podoba mi się strategia, jeśli chodzi o część sportową. I tutaj chciałabym wnieść zapytanie do pana prezydenta, bo na ostatniej naszej komisji zostaliśmy poinformowani, że została zgłoszona poprawka, która jest dosyć, myślę, ważną, jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży, a mianowicie, że budowa dzielnicowych centrów sportu z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, basenem i halą sportową w Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald. O tym pan prezydent nie mówił, więc nie wiem, czy to rzeczywiście się znalazło. My na komisji wnioskowaliśmy również, aby dopisać przy tych boiskach, że nie tylko boiska do piłki nożnej, ale również z możliwością zorganizowania wokół niego bieżni, tam gdzie się to da. Tego tutaj pan prezydent nie mówił, więc nie wiem, czy to jest. I wracając do części oświatowej, część oświatowa nie podoba mi się, jest bardzo ogólna, nie wynika, my właściwie nic się tam nie dowiadujemy, mówimy tylko, że wszyscy chcemy, żeby dzieci i młodzież była piękna, zdrowa, mądra, natomiast bardzo mało mówimy o dzieciach słabszych, o dzieciach niepełnosprawnych. Nie ma ani jednego zdania, bo właściwie myślałam, że jest jedno zdanie poświęcone niepełnosprawnym dzieciom, a zwłaszcza szkołom specjalnym, ale ten zapis brzmi, ja Państwu przeczytam, to jest króciutkie zdanie, podjęcie działań pozwalających na włączenie uczniów niepełnosprawnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów sprawnych. Nie ma ani jednego zdania na temat dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do szkół specjalnych, o przedszkolach specjalnych. Tego mi całkowicie brakuje. Nie wiem, czy to tak ma być, ale wydaje mi się, że ktoś o tym zapomniał. I myślę, że ten program generalnie oprócz tego sportowej części strategii, gdzie uważam, że jest bardzo dobrze zrobiona, bo tam są konkrety, tam mówimy, co chcemy zrobić przez te lata. Drugi taki to jest część dotycząca opieki społecznej, w której jakby główną rolę tam odgrywa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam też są konkrety, natomiast reszta jest to ogólne. I myślę, że nie będziemy mogli w takim razie rozliczać z tego ogólnego programu, ale proszę pana prezydenta o wyjaśnienie zapisów dotyczących tej części sportowej, o której mówiłam, o budowach dzielnicowych centrów sportu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Proszę Państwa, ja nie zabierałam głosu na komisję w czasie dyskusji nad tym programem strategicznym i dzisiaj też bardzo krótko tylko zabiorę głos, bo sądzę, że do tej strategii najlepszym komentarzem jest brak atmosfery dyskusji i brak chętnych do tego, żeby się do niej włączyć. Ta strategia ma lepsze i słabsze momenty. Są momenty, które faktycznie, w których faktycznie można zakładać, że towarzyszyły opracowaniu tych fragmentów jakieś konsultacje społeczne w szerszym gronie, że niektóre wydziały pieczołowicie, czy urzędnicy pieczołowicie podchodzili do tego opracowania. W innych tego zaplecza dyskusji społecznej nie było, ale co jest zasadniczą słabością dla mnie tej strategii jest to, że jest to jakby zbiór takich dobrych intencji, pobożnych życzeń, które w założeniu są traktowane jako życzenia, które pozostaną na papierze i będą wirtualnymi, bo nawet autorzy jakby tej strategii nie przedstawiają w niej sposobu dochodzenia do celów, które z tych haseł, które bardziej przypominają hasła marketingowe niż faktycznie poważnie traktowane cele strategiczne, jak do tych celów mieliby dojść. I gdyby to był dokument przygotowany przez kogoś, kto ma dobre intencje, chciałby zostać samorządowcem, widzi jakoś ten samorząd i zebrał taką strategię, którą by widział dla tego miasta, ale nie mając doświadczenia pracy w tym mieście, to byłoby to do przyjęcia. Natomiast jeżeli to jest dokument przedstawiany przez osoby, które w zasadzie od 20 lat pracują w tym samorządzie i stoją codziennie przed wezwaniem zmierzenia się z problemami tego miasta, to są dla mnie słowa, których nawet panowie nie traktujecie jako zobowiązanie wobec samych siebie. I padają tutaj sformułowania dotykające naszych problemów, jak na przykład degradacja niektórych obszarów miasta i rzucacie panowie konieczność rewaloryzacji, konieczność rewitalizacji, ale nie ma żadnej strategii dochodzenia do tej rewitalizacji. Nie ma żadnej strategii, jeżeli używam tego przykładu, zmierzenia się z realnym problemem, który wymaga rozwiązania w przeciągu 5, maksimum 10 lat, degradacji śródmieścia, wyprowadzania się ludzi z tego śródmieścia. Pan prezydent Kaiser w dzisiejszej swojej prezentacji mówił o tym i przed chwilą o tych migracjach, o tym w ogóle wyprowadzaniu się ludzi spoza miasta. No my jesteśmy Radą Miasta, jesteście panowie prezydentami tego miasta. I piszecie, że w tym opracowaniu pojawia się nawet zapowiedź, że to wyprowadzanie się poznaniaków z Poznania będzie dotyczyło, czy dojdzie do 28%, że o tyle spadnie ludność miasta. I jedynym komentarzem pana prezydenta Kajzera do tego jest, no, ważne, żebyśmy patrzyli w ramach metropolii, ja dopóki się wyprowadzają do Kurnika, to jakby to zabrzmiało tak, by to nie był problem. Tymczasem realnym problemem dla ludzi, którzy tu mieszkają, chcieliby tu mieszkać, którzy czują się związani z tym miastem, jest to, że to miasto się wyludnia, że w tym mieście się coraz gorzej żyje, że w tym śródmieściu się coraz gorzej żyje i ludzi tu ubywa i mieszkańcom wydaje się, że to jest problem, z którym władze miasta powinny się zmierzyć. I właśnie jest to problem jakiś na jakąś strategię. A panowie piszecie, że no tak, to tak jest, ale fajnie, że się wprowadzają do Kurnika, bo zawsze to gdzieś jest blisko Poznania. Wzmiankowany jest problem rewitalizacji, który na różne sposoby tu jest odmieniany przez mieszkańców, przez media, także na naszych sesjach, co się z tą rewitalizacją dzieje, bo ona pozostaje na papierze. No i na tym papierze ona też pozostaje i nie jest podjęty, nie są podejmowane wątki, no, które należałoby, czy problemy, które należałoby w związku z tą rewitalizacją podejmować, rozwiązywać. Jest bardzo mało ozieleni, ja już kończę, bo już jest bardzo mało ozieleni w tych różnych ładnych hasłach, ładnie zatytułowanych rozdziałach. Tej zieleni nie ma, ale gdzieś ochrony zieleni, gdzieś w tle, no jest takie założenie. Ja sądzę, że najlepszą metodą zajmowania się przez nas dzisiaj strategią dla miasta Poznania będzie zajęcie się także tym problemem tej zieleni we właściwy sposób przy punkcie 8 dotyczącym Sołaczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. I otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu przypominam, że została przedłożona autopoprawka oraz poprawka złożona przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, proszę, w tej chwili zamknąłem czytanie. Ale ja oddzielam głosu tutaj, w związku z tym nikt się nie zgłosił do odpowiedzi. Jeśli nie ma takiej możliwości, to w tej chwili jesteśmy w drugim czytaniu, będziemy przystępowali do głosowania. Jak powiedziałem, autopoprawka została przedstawiona i Pani radna, ja nie mam władzy takiej, żeby zmusić kogoś do wypowiedzi. Zadałem pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos i była cisza. Mogę zadać jeszcze pytanie, czy w drodze wyjątku w drugim czytaniu pan prezydent zechciałby odpowiedzieć na pytanie złożone przez panią radną Lidię Dudziak. Ale byłaby to jedna ta wypowiedź, już nie ma dyskusji, ponieważ jesteśmy już w drugim czytaniu. Czy pan prezydent zechciałby odpowiedzieć na to pytanie? Widzę, że pan prezydent chciałby się zgłosić, ale jakaś jest... Czy można chociaż podać mikrofon panu prezydentowi? Bardzo proszę.
Dobrze.
Muszę powiedzieć, że w tym momencie w dokumencie nie mam i nie w to poprawkach. Odpowiedź jest, nie ma tego w dokumencie.
Czy w tej chwili została udzielana odpowiedź pani radnej. Jesteśmy w drugim czytaniu, w którym rozstrzygamy o losach poprawek. W związku z tym W związku z tym, że zostały przyjęte autopoprawki, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę ekran do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 1053/10 w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące, 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku obrad. Pan radny Michał Grześ, głos do protokołu. Bardzo proszę. Proszę się zgłosić. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja nie bardzo rozumiem. Do tej pory myślałem, że jeżeli jest dyrektor na komisji i przyjmuje jakąś autopoprawkę, to robi to w imieniu prezydenta. Jeśli nie może przyjąć autopoprawki, to wtedy mówi, że skonsultuje z prezydentem. Jeżeli na komisji sportu było stwierdzenie, że... Czy jest zapisane, nawet jest to na piśmie, tak? W tym, co dostali radni. A teraz dowiadujemy się, że tego nie ma, no to zostaliśmy wprowadzeni w błąd. I ja bym chciał jednak, żeby pan prezydent się ustosunkował do tego, co zostało zapisane na komisji sportu, a co dzisiaj głosowaliśmy. Bo muszę powiedzieć, że ten zapis, o którym się dowiedzieliśmy, spowodował, że na ten dokument życzliwiej zaczęliśmy spoglądać. No w tym momencie ja nie brałem udziału w głosowaniu ze względu na to, że jak gdyby są pewne nieporozumienia.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, ja bym chciał przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za całą debatę nad strategią. Głosowanie jest bardzo krótkim momentem, tak naprawdę polega na naciśnięciu przycisku i oddaniu swojego głosu i wieńczy długą pracę, w której uczestniczyło bardzo wiele osób, bardzo burzliwe dyskusje, w których dyskusjach było poruszanych wiele wątków. To dzisiaj też padło na sali. Taka strategia jest kompromisem, nie jest jakimś rozwiązaniem, które nosi w sobie, jest naznaczone piętnem jednego twórcy czy jednego narzuconego punktu widzenia. Jest właśnie próbą znalezienia takiego punktu widzenia, którym odpowiada możliwie szerokim rzeszom mieszkańców Poznania i szczerze mówiąc nie tylko mieszkańców Poznania dzisiejszych, ale także różnych osób, które mogą być w przyszłości mieszkańcami Poznania, czy tylko mogą się interesować Poznaniem. Ta debata była wyjątkowa i myślę, że dla Poznania to jest ważny dzień. Poznań po 16 latach obowiązywania strategii przyjął nową strategię, zmodernizowaną, bardziej odpowiadającą współczesnym wyzwaniom, na pewno nowocześniejszą i na pewno dojrzalszą niż ta, która była 16 lat temu przyjęta. Na pewno bardzo dobrą propozycją, która dzisiaj padła, jest to, żeby co roku dokonywać jej oceny. To pozwoli nam ewentualnie modyfikować nasze działania, czy też pozwoli nam modyfikować samą strategię, jeśli okaże się w pewnym momencie, że nie spełnia ona oczekiwań poznaniaków. Ale przede wszystkim w tym wystąpieniu już tylko do protokołu chciałbym jeszcze raz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tej pracy, Państwu radnym, urzędnikom, wielu ekspertom, których poprosili o zdanie i wielu mieszkańcom Poznania bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej chwili ogłaszam przerwę 20-minutową do godziny, w związku z tym 11:53. Zgodnie z tym zegarem. Michał, ale on powiedział, że nie ma tego, więc... No tak, ale tutaj powiedział, że nie ma.
No dobrze, tak, ale chciałem tego. Ja rozumiem, ale nie może być tak, Michał. Ja rozumiem, tylko że w tym momencie...
A czy mogę nikogo zgłosić?